Mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy teraz słuchają Radio Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone, które dziś będą wokół tematu, wokół Powstań Polsko, Skruszka i Dany, czyli hasło marszu w Gdańsku 24 listopada oczywiście bieżącego roku, czyli w najbliższą sobotę. I bardzo serdecznie witam na naszej antenie gości panią Annę Kołakowską, która jest najmłodszym więźniem stanu wojennego.
Szczęść Boże.
Także pana posła Andrzeja Jaworskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Także pana posła mecenasa Bartosza Kownackiego, również z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam, szczęść Boże.
Powstań Polsko, Skrusz, Kajdany. To hasło też pewnie takie odwołanie do tego Obudź się Polsko, czyli takie patriotyczne hasła, bo te marsze w obronie telewizji Trwam, trzeba powiedzieć, są naznaczone takim duchem patriotyzmu. Duchem patriotyzmu, który wypływa z takiej naturalnej potrzeby, no, bycia po prostu Polakiem, bycia w tej społeczności polskiej, ale też domagania się tej wolności, czyli tej, i też tej prawdy w przekazie medialnym, prawdy w przekazie słowa, czyli domaganie się tej wolności słowa. I najbliższy marsz już mamy, będziemy mieć teraz w sobotę w Gdańsku.
Tak, to hasło Powstań Polsko, Skrusz, Kajdany, no, wzięło się stąd, że nasza niewola właściwie w swojej istocie polega teraz na poddawaniu się dominacji kłamstwa. I jeżeli nie podejmiemy prób zdemaskowania tego kłamstwa i nie będziemy głośno wołać o prawdę, to sami po prostu zaciągamy na siebie te kajdany niewoli. Bo istotą wszystkich systemów, które zniewalały człowieka, istotą wszystkich systemów totalitarnych wcale niekoniecznie były więzienia, bo nie wszyscy byli poddawani represjom takim właśnie jak uwięzienie, natomiast wszyscy byli pod oddziaływaniem kłamstwa. I to celem tego kłamstwa na pewno jest upokorzenie człowieka, ale właśnie człowiek upokorzony to jest człowiek często zniewolony, jeśli sam nie ma w sobie tyle wolności i tyle godności, żeby podnieść się z takiego upokorzenia. I widzimy, że właściwie te Polska rzeczywiście jest po pierwsze w kajdanach kłamstwa, w takich okowach kłamstwa, a myślę, że temu kłamstwu towarzyszy strach. A strach jest właśnie taką cechą niewolników. I my musimy ten strach przełamać, choćby strach przed tym, o czym bardzo często słyszymy, że ludzie boją się w zakładach, w miejscach pracy, na uczelniach, wśród znajomych, przyjaciół, przyznawać się do swojego światopoglądu czy do poglądów politycznych. Taka sytuacja jest zupełnie nienormalna i po prostu musimy się temu przeciwstawiać. Musimy wracać do normalności, czyli do poczucia godności i do takiej wolności, która jest w nas, żeby to, ta wolność po prostu jakby wychodziła na zewnątrz, żeby to nie było tylko takie poczucie, że ja wewnętrznie jestem wolny. My mamy się tą wolnością dzielić z innymi i mamy taką sytuację czynić, żeby ta wolność była udziałem wszystkich.
Jest przyzwolenie na to, aby z katolików szydzić, aby katolicy byli dyskryminowani. To przyzwolenie jest na najwyższych, że tak powiem, szczeblach władzy w Polsce i jest następnie bardzo mocno nagłaśniane przez usłużnych dziennikarzy z różnych programów, z różnych portali i wydaje się rządzącym, że tak naprawdę mogą już wszystko. My chcemy pokazać, że tylko i wyłącznie świadomość naszych obywateli może doprowadzić do sytuacji takiej, że z jednej strony będzie w Polsce przestrzegane prawo, a z drugiej strony będzie też normalność. Nienormalnością jest, że 2,5 miliona podpisów, że sto kilkadziesiąt marszy w całej Polsce, w których wzięło udział kilkaset tysięcy osób, nie jest w stanie w żaden sposób wymóc bardzo prostej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby telewizja Trwam otrzymała koncesję na nadawaniu na multipleksie cyfrowym. I dlatego te marsze i dlatego ten najbliższy marsz w Gdańsku ma jeszcze raz pokazać rządzącym, że katolicy, że Polacy nie zapomną, nie ugną się, nie dadzą się w żaden sposób tutaj zniechęcić i że będziemy walczyli o telewizję Trwam, o Radio Maryja do samego końca, to znaczy do tego momentu, kiedy prawo zacznie obowiązywać i będziemy mogli oglądać i słuchać tego programu, który chcemy, a nie takich programów, których próbuje nam narzucić obecna władza.
Bo chyba na tym polega demokracja, tak? Żebym sobie mógł wybrać i wolność, pewna suwerenność, moja też.
Tak powinno być.
Żebym sobie mógł wybrać, co chcę.
Tak powinno być. Ojciec ma całkowitą rację, że w każdej normalnej sytuacji to każdy z nas by decydował, co chce oglądać, by sobie przełączał kanały, czy na ten program, czy na inny program. Natomiast w XXI wieku w Polsce pod rządami Donalda Tuska sytuacja jest taka, że tak naprawdę kilka osób z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy zostali tam umocowani politycznie, zaprzyjaźnieni z polecenia z nominacji prezydenta Bronisława Komorowskiego, decyduje o tym, co będziemy oglądali jako Polacy i co będzie w ofercie programowej ogólnie dostępnej. A nasze postulaty, które są tak naprawdę nie postulatami ekonomicznymi, bo my nie mówimy, czy Telewizja Trwam nie mówi, że chce tą koncesję dostać za darmo, tylko chce za nią normalnie zapłacić, ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma za nic.
Czyli właśnie, to tak jakby ktoś mi mówił, jaki chleb mogę kupować, tak? Chociaż mi się podoba i smakuje z tamtej piekarni. Nie, ja nie mogę na tym osiedlu z tej piekarni brać, ponieważ powinienem brać z tej piekarni i nie mogę kupić tego chleba. No to tak porównuję taką sytuację, bo w pewnym kontekście to, co dostajemy w mediach, to też jest pokarm, pokarm dla intelektu.
Oczywiście, tylko bardzo często z tych mediów, które w tej chwili funkcjonują, dostajemy pokarm, który jest bardzo mocno zatruty. Dostajemy przekazy, które mają siać niepokój, czy sieją dyskryminację nas, katolików. Wystarczy zwrócić uwagę na najbardziej popularne portale internetowe, czy na główne programy tak zwanego mętnego nurtu, że właściwie nie ma tam dyskusji, w której są zaproszeni odpowiednio dobrani prelegenci czy dyskutanci i wysłuchać tych, którzy te programy prowadzą, czy zobaczyć te wpisy, które są na portalach, że zawsze, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, o wiarę katolicką, są akurat tak dobrane elementy, żeby w jakiś sposób albo wyszydzić, albo wyśmiać, albo próbować zrobić nas jakąś mniejszość, która nie powinna się w ogóle odzywać.
Bo widać właśnie coraz większe te takie przejawy dyskryminacji katolików poprzez no różne przejawy, chociażby ostatnio w Bydgoszczy, co się działo, że został zdjęty krzyż z sali tam, gdzie jest senat uniwersytetu.
Tak, to prawda. Pan poseł. Rozmawialiśmy o tym w pewnym fragmencie w trakcie części telewizyjnej. Ja może pozwolę sobie troszeczkę szerzej powiedzieć o tym zagadnieniu i tym problemie, dlatego, że on ma zupełnie... Znaczy, to nie jest wydźwięk jednostkowy. Ten problem jest dużo szerszy i powinien spotkać się również poprzez tego rodzaju marsze i prezentowanie przez publiczne, takie na otwartym terenie, odprawienie mszy świętej w obecności kilkuset tysięcy katolików, którzy uczestniczą w niej. Taki pozytywny przekaz. To jest bardzo ważne, dlatego że coraz częściej dochodzi w Europie do absurdalnych sytuacji, w których próbuje się wyciąć krzyż z przestrzeni publicznej. Ja zanim przejdę do sytuacji bydgoskiej, może nie wiem, czy wszyscy z Państwa zarejestrowali takie, powiedziałbym, niedorzeczne, ale skandaliczne również wydarzenie z ostatnich dni. Otóż Słowacja, która już jest w strefie euro, czyli operuje tą wspólną walutą, ma takie uprawnienie jak każdy z tych krajów, które operuje walutą euro, możliwość bicia własnej monety, czy nie tyle bicia własnej monety, zaprezentowania wzoru graficznego własnej monety, ponieważ banknoty wszędzie są takie same, natomiast monety euro są różne, to znaczy jedna część, awers jest tak, zawsze taki sam, na rewersie jest na przykład godło danego kraju, jakiś postać historyczna z danym krajem związana, no to co dany kraj uważa, że wiąże się z nim najbardziej. I otóż Słowacja zaproponowała, żeby na rewersie była postać świętych Cyryla i Metodego. To są patroni Słowacji i patroni Europy. I otóż co powiedział Europejski Bank Centralny? No, że taki wzór nie jest w tej formule do przyjęcia. Oni mogą go zaakceptować pod warunkiem, że święty Cyryl i Metody będą bez auroli, czyli nie będą świętymi, i że nie będzie tam znaku krzyża. Takiego znaku, jaki jest również na fladze słowackiej. To już zakrawa na jakąś w ogóle, powiedziałbym, jakiś Alzheimer historyczny, na coś, jakąś sklerozę kompletną. Przecież to są osoby, postacie historyczne. Jedni oceniają tylko i wyłącznie w sferze historycznej tego, że przynieśli, to były pierwsze osoby, które na tych terenach Europy szerzyli chrześcijaństwo, ale nie tylko chrześcijaństwo, bo zakładali jako państwowość, choćby wniesienie pisma, prawda, możliwość tego, czego te ludy, które zamieszkiwały te tereny, nie znały, i ktoś może traktować to sobie wyłącznie historycznie, ktoś może traktować je w wymiarze i historycznym, i duchowym, no ale zakazanie, żeby na monecie nie było flagi czy godła słowackiego, żeby te postacie historyczne były zafałszowane, bo komuś się to nie podoba, to pokazuje, że Europa zaczyna zmierzać w bardzo niebezpiecznym kierunku, w którym zmierza również Polska. I tego przykładem właśnie jest Bydgoszcz. W ostatnich wyborach został wybrany nowy rektor, który zaczął swoją działalność edukacyjną właśnie poprzez zdjęcie krzyża ze swojego gabinetu. To jeszcze bym rozumiał, bo jeżeli kogoś razi, mierdzi, denerwuje krzyż, no trudno, jedna osoba się udała do psychiatry czy do psychologa, ktoś inny po prostu zdejmie ten krzyż, to jest jego prywatna sprawa. Ale w momencie, kiedy ten krzyż zdejmuje z przestrzeni publicznej, czyli z sali Senatu, w momencie, kiedy ta sama osoba zakazuje uczestniczenia w stogach, czyli w tych strojach takich uniwersyteckich przedstawicielom kadry naukowej w inauguracyjnej mszy świętej, to ja zaczynam się zastanawiać, czy nie idzie to dokładnie w tym samym kierunku, który proponuje nam Europa, ale to też nie w całości. Właśnie, jeżeli można, jeszcze zabiorę chwilę czasu, chciałbym o tym powiedzieć, dlatego że no wydaje się, że w tej laickiej Europie właśnie krzyż już jest zakazany. Mieliśmy taki przykład, że chusty, które osłaniają twarze muzułmanek we Francji, one nie mogą ich nosić, dlatego że to jest sposób aktywny prezentowania ich wiary, ich religii. Można z tym rozstrzygnięciem się zgadzać bądź nie. Natomiast no, przyjęto, że tak samo należy postępować z krzyżem. Tak było w Anglii, kiedy kazano zdjąć łańcuszek jednej z nauczycielek. Podobnie skazano jedną, zwolniono z pracy jedną pielęgniarkę, która modliła się za osobę, która była w stanie umierającym, prosiła o tą modlitwę. I Europa szła w tym kierunku, uznając, że to jest jakby narzucanie swojego wyznania, swojego światopoglądu innym. I tak było, można powiedzieć, do 2011 roku. Na pewno część z Państwa pamięta takie wydarzenie, które miało miejsce we włoskich szkołach, a mianowicie zdjęcie krzyża, czy też żądanie rodziców, których dzieci chodziły tam do szkoły, ażeby w jednej ze szkół zdjęto krzyż, ponieważ to narzuca światopogląd katolicki. No w kraju takim jak Włochy, dość kulturowo w tym zakresie zbliżonym do Polski, spowodowało to niesamowite oburzenie. Sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ ci rodzice, którym odmówiono zdjęcia krzyża, skierowali tą sprawę, i Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2009 roku uznał, że ten krzyż należy zdjąć. I to było niesamowite wtedy oburzenie, niesamowite oburzenie Włochów, rządu włoskiego nawet, zaniepokojenie już w ogóle tą sytuacją, bo krzyż jest, no niesamowicie silnie wrasta w kulturę włoską, tak jak powiedziałem, to jest w tym zakresie bardzo, bardzo bliski, nawet nie wiem, czy nie silniejsze nawet, niż to, co mam miejsce w Polsce. I wtedy, i to już mało kto pamięta o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka już w składzie Wielkiej Izby, dlatego, że to było odwołanie i sprawa była niesłychanie bulwersująca, orzekł, że krzyż może wisieć w szkołach. Orzekł, że ten krzyż, i to jest sentencja, znaczy nie sentencja, ale jakby jedna z głównych, ten wyrok zawierał kilka takich rozstrzygnięć, stwierdzenie, w którym sąd uznał, że krzyż jako taki jest symbolem biernym, symbolem, który nie narzuca nikomu światopoglądu, jest co najwyżej takim asumptem do pewnej refleksji światopoglądowej, ale nikomu nie narzuca tego światopoglądu. On spokojnie może wisieć, jest symbolem biernym i ma prawo wisieć w każdej szkole. Otóż w Polsce okazało się, że na uczelni wyższej ten krzyż wisieć nie może. I to jest o tyle bolesne, że przecież uniwersytety w tej nowoczesnej formule to jest nic innego jak samo sedno chrześcijaństwa. To gdyby nie chrześcijaństwo, gdyby nie Europa chrześcijańska, to uniwersytetów w takiej formule by nie było. To pierwszy uniwersytet, o ile pamiętam, nie wiem, czy ojciec mnie poprawi, pierwszy uniwersytet katolicki, jak i chrześcijański, to był Uniwersytet Konstantynopolski. Ja już nie mówię o roli uniwersytetów włoskich. To jest coś niesamowitego, że później na uniwersytecie tej przynależnej, tej instytucji, tego przynależnego atrybutu krzyża odbierać. Odbierać jeszcze w sytuacji, kiedy to się kojarzy z komunistycznym, z czasami komunizmu w Polsce, bo strajki studenckie, strajki roku 80-81 właśnie na uczelniach, również z tego, co mi donosiły osoby, mieszkańcy Bydgoszczy, również na tym uniwersytecie, on wtedy się inaczej nazywał, sprowadzały, jednym z ich elementów było zawieszenie krzyża. Oczywiście w momencie stłamszenia strajku ten krzyż władze komunistyczne zdejmowały. No i jak nic, to jest analogia do tych wydarzeń z 81 roku, przykra analogia. Natomiast, jeżeli jeszcze nie zanudzam, to chciałbym kilka takich słów powiedzieć o tym, jak rząd włoski bronił się, argumentując, czym powinien być krzyż dla Europy. I wydaje mi się, że w ten sposób my również powinniśmy to rozumieć. Rząd włoski, jakby odpowiadając na zarzuty tej rodziny, powiedział, że krzyż to po pierwsze, i to nie budzi wątpliwości nikogo, symbol wiary. Dla mnie, dla katolika, dla wielu Polaków, dla wielu Włochów, dla wielu Europejczyków to jest po prostu symbol wiary. Święty symbol, którego nie, no, za który ludzie ginęli i który jest silnie związany z religią chrześcijańską. I to nie ulega wątpliwości. Ale to nie jest jedyne rozumienie tego symbolu. Ponieważ krzyż, i tak jest w przypadku Włoch, ale dokładnie tak samo jest w przypadku Polski, to jest symbol historii i kultury. Znaczy nie ma, i to powiedziałeś pięknie Ojciec Święty, że nie ma Polski, nie można zrozumieć Polski bez chrześcijaństwa. To jest oczywiste, że od 966 roku, a pewnie wcześniej, chrześcijaństwo było w Polsce i ono tworzyło polską państwowość. No, to jest rzecz dla każdego historyka oczywista, że gdyby nie chrześcijaństwo, gdyby nie ci duchowni, którzy zakładali opactwa, którzy byli pierwszymi osobami, które potrafiły pisać na terenie Polski, które wykonywały czysto administracyjne czynności, tego państwa w tym kształcie po prostu by nie było. Już nie mówię o roli krzyża, czy o roli religii chrześcijańskiej we Włoszech, ale na przykład w Europie, w Polsce, w sytuacji, kiedy była nawała bolszewicka, czy wcześniej może na przykład w Polsce, w momencie, kiedy był potop szwedzki i śluby, prawda, Jana Kazimierza. Ten krzyż jest tak silnie kulturowo związany z Polską, że nie można mówić o historii Polski, pomijając chrześcijaństwo. To tak jak mówić o historii Słowacji czy Europy Środkowo-Wschodniej, wymazując tego, o czym mówiłem, z tego symbolu, czy z tej monety obrazującej Cyryla i Metodego, słowo święty, aureole i krzyż. No nie da się tak historii rozumieć, bo tak, jeżeli byśmy ją tak rozumieli, to trzeba było wymazać na przykład ideologię pogańską. Wymazać całe wszystko to, co było przed chrześcijaństwem we Włoszech, całą kulturę antyczną. No nie da się tego rozdzielić. Czy komuś się to podoba, czy nie, krzyż, niezależnie od tego, że jest symbolem wiary, jest również symbolem kultury. I jeszcze co powiedział rząd włoski, że jaką syntezę dokonał tego, ze względu na to, jaką rolę odgrywało w Europie chrześcijaństwo i jaki miał wpływ na kulturę, to krzyż jest pewnym też symbolem pewnego nurtu światopoglądowego, dużo szerszego, aniżeli tylko nurt religijny, który stawia w środku jakby w samym centrum myślenia człowieka i jego wolność. To znaczy nie potoczyłyby się losy Europy w taki sposób, jak się potoczyły. To, że dzisiaj mamy państwo laickie chociaż, gdyby nie ta wolność, o której mówił Jezus Chrystus, gdyby nie ta wolność, o której mówi Kościół katolicki, to on pozwolił, że losy Europy są diametralnie różne od losów Półwyspu Arabskiego czy Afryki Północnej, są zasadniczo różne od losu na przykład Chin, o których mówi się o wszelkich problemach politycznych, ale one również są związane z ich uwarunkowaniami kulturowymi. I ze względu na to krzyż ma przynależne miejsce, także na uniwersytecie, także w szkole i nikt nie ma prawa tego krzyża zdejmować, zabierać go z przestrzeni publicznej, gdyż w tym momencie fałszuje historię, kulturę i tożsamość Europy. I warto o tym pamiętać, kiedy mówimy o krzyżu i kiedy bronimy krzyża, że on ma co najmniej potrójne znaczenie i jeżeli chcemy być uczciwi względem historii, ale także myśleć o przyszłości, o przyszłych pokoleniach, to musimy ten krzyż w taki sposób traktować.
Dziękuję panie pośle za ten piękny naprawdę przypomnienie nam takie historyczne, ale też i tej wartości krzyża w naszej ojczyźnie, ale też przypomnienie to prawne, jak ten krzyż się wpisał i jak jest broniony też przez organy różne, czy to europejskie, czy to rządowe w innych krajach w Europie. Ale u nas jest niestety, widzimy takie przejawy, takiej dyskryminacji, czyli właśnie tutaj katolików w formie chociażby tego krzyża, ale też i wolności słowa, tutaj dlatego są te demonstracje, dlatego są te marsze pokoju, marsze, ale przeciw dyskryminacji Telewizji Trwam. Czy pani Anna, jako wtedy jeszcze w 80-tych latach, jako młoda osoba, przypomnę, najmłodszy więzień stanu wojennego, walczyła pani o takie najwyższe wartości w naszym kraju? Czy przez perspektywę tych lat, czy coś się zmieniło? Czy warto było walczyć? Czy...
Warto, bo oczywiście, że warto było, bo to jakby tutaj nikt z nas nie liczył na jakieś wymierne korzyści. I tak jak już mówiłam w telewizji, no my raczej myśleliśmy o przyszłych pokoleniach, nie o sobie. Nawet nie wierzyliśmy w to, że będziemy żyli w wolnej Polsce. Wyzwolenie od komunizmu przyszło, tylko dalej właśnie krzyczymy powstań Polsko z Kruż Kajdany. I to hasło też doskonale koreluje z tym, co powiedział pan poseł Kownacki. I przypomina mi się, jak ksiądz Blachnicki, kiedy zakładał oazy na tej pustyni duchowej lat 70., na strasznej pustyni duchowej, kiedy była tak ogromna ilość aborcji, kiedy był taki alkoholizm ogromny, kiedy te rodziny były rozbite, ogromna ilość rozwodów, to właśnie kiedy trzeba było tej odnowy moralnej, ale odnowy moralnej narodu, nie tylko jednostek, ale całego narodu. Właśnie mówił ojciec Blachnicki o tym, że w oazach jest taka zasada, zacytuję ojca Blachnickiego, nie będziemy nigdy pytać o to, co nam wolno czynić, lecz będziemy postępować tak, jak muszą postępować chrześcijanie, którzy zgodnie z Ewangelią pragną żyć w wolności dzieci Bożych. Nigdy ze strachu nie zaprzestaniemy czynić tego, do czego zobowiązani jesteśmy jako uczniowie Chrystusa. Ja myślę sobie na przykład teraz, ta sytuacja z krzyżem na uczelni, to, że rektor podjął taką decyzję, to nie zwalnia katolików od odpowiedzialności za krzyż, od propagowania wiary, od stawania w obronie Chrystusa. To też bardzo pięknie ostatnio biskup Dzięga powiedział na temat in vitro, prawda, że tutaj katolik głosuje za życiem, z każdej sytuacji, jeżeli ktoś nie głosuje za życiem, jeżeli ktoś występuje przeciwko nauczaniu Chrystusa, nauczaniu Kościoła, no to trudno, on musi zastanowić się, czy jest na pewno katolikiem, prawda? I ja myślę, że to sami się zniewalamy, zniewalając w ten sposób naszą ojczyznę. Problem zniewolenia Polski, on jest bardzo szeroki, on się odnosi do bardzo wielu aspektów i o wiele spraw musimy walczyć i wołać po prostu o tą wolność i godność w wielu aspektach naszego życia, również właśnie w aspekcie nie tylko wolności mediów, nie tylko wolności słowa, nie tylko poszanowania dla życia ludzkiego, dla rodzin, dla wartości katolickich, ale przede wszystkim także dla właśnie wartości katolickich.
Ja muszę też powiedzieć, jeśli chodzi o ten cały kontekst, bo to jest zawsze kontekst, to nigdy nie jest chyba takie wyrwane z kontekstu, że tylko tutaj, na przykład tylko telewizja nie dostanie, ale reszta wszystko chrześcijanie, ładnie, pięknie sobie żyjcie w naszym kraju. To jest szerszy kontekst przecież. Ja się bardzo zdziwiłem, kiedy usłyszałem o tym, że była jakaś taka cenzura homilii jednego z księży we wschodniej Polsce, może już nawet nie będę mówił, ale to w diecezji drohiczyńskiej, że przychodzą panowie na następne czy za dwa dni i nagle mówią, że to musi być odwołane, tak, że ta homilia, tak, w Sadowem, że to godzi jakoś tam, nie wiem, w Polskę, nie w Polskę, a ten ksiądz po prostu niczym nie mówił, tylko powiedział, że o grzechu, który jest popełniany w ojczyźnie, o grzechu, czyli nie chodzi tutaj o osoby, o grzechu zawsze się mówi w kontekście miłosierdzia Bożego oczywiście, oraz odwoływał się do kazań księdza Piotra Skargi, także nie rozumiem, ale w ogóle nie przyszło mi do głowy, jak można w ten sposób podchodzić. Kiedyś opowiadali starsi ojcowie, misjonarze, kiedy dojeździli na różne misje, rekolekcje i opowiadali, jak później SB wzywało ich na różne przesłuchania, jak niekiedy też byli więzieni. No to czy wracamy do takich czasów, ja się pytam?
Do reglamentowania prawdy tak zwanej, bo w okresie komunizmu mówiliśmy o tym, że prawda jest reglamentowana. I to dzisiaj jest dokładnie to samo. My to widzimy nie tylko poprzez te zakłamane media, ale właśnie poprzez to, że prawdę rządzących chcą uciszyć dzisiaj.
Tylko tak naprawdę, jeżeli kilka miesięcy temu doszło do sytuacji takiej, kiedy prezydent Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej, próbował cenzurować wypowiedzi, homilię biskupa Polowego, to tak naprawdę co dziwić się, że po jakimś czasie zwykli policjanci w jakiejś małej miejscowości postanowili dokładnie to samo, co prezydent w stosunku do biskupa, robić w stosunku do swojego proboszcza czy swojego wikarego. Jeżeli nie było wtedy ostrej reakcji ze strony odpowiednich instytucji kościelnych z jednej strony, a z drugiej strony katolików świeckich, to dochodzi do takich sytuacji, jak właśnie w tym przypadku, i obawiam się, że do podobnych sytuacji może dochodzić częściej także w innych częściach kraju. I dlatego na tych naszych marszach, na tych naszych protestach mówimy o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze o to, żebyśmy byli jedno, żebyśmy się jednoczyli, i nasze marsze organizowane są przez różne środowiska. Przypomnę, że marsz w Gdańsku w najbliższym czasie jest organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Solidarność, przez Krucjatę Różańcową, przez Koła Radia Maryja, przez jeszcze inne różnego rodzaju organizacje i ruchy katolickie i społeczne. I to jest wartość tych marszy, tych naszych spotkań, ale z drugiej strony, że pokazujemy, że jesteśmy w stanie z otwartą przyłbicą pokazać mieszkańcom, sąsiadom, że nie wstydzimy się naszej wiary i nie wstydzimy się tego, że chcemy być równo traktowani, mieć takie same prawa jak wszyscy inni obywatele. I to jest też bardzo bolące, że to mniejszości, które są różnego rodzaju mniejszości, które w Polsce funkcjonują, mają pełne poparcie i pełne zaplecze ze strony obecnych władz, a większość musi o swoje prawa walczyć.
Jeżeli może tak króciutko, ponieważ ta dramatyczna sytuacja, której się zapowiada, mnie zastanawia, bo są tacy, którzy mówią właśnie o świeckości państwa, o rozdziale kościoła od państwa. No przecież to był oczywisty przykład, gdzie władza świecka ingerowała we władzę duchowną. To jest zasadnicze pytanie. Jak to jest możliwe? Gdzie są te osoby, które cały czas mówią o rozdziale kościoła od państwa, tak krzyczą w momencie, kiedy coś będzie nie po ich myśli, gdzie tutaj właśnie państwo świeckie zaingerowało i oni siedzą cicho. Gdzie są te wszystkie lewicowe organizacje, które tak głośno mówią i tutaj tego nie widzą? Gdzie jest w tym momencie konkordat, który bardzo jasno mówi: ksiądz ma swoją zwierzchność i on odpowiada przed swoimi przełożonymi. I w żadnym wypadku władza świecka nie ma prawa wpływać w treść kazania, mówić, co jej się podoba lub co jej się w tym kazaniu nie podoba. No to jest rzecz niebywała i też pokazuje pewien dualizm myślenia, jakie rozdwojenie, prawda? W momencie, kiedy coś jest dla nas wygodne, to mówimy, że tak, że trzeba zdjąć krzyże, że ich nie... Ale w sytuacji, kiedy policjant przychodzi do księdza i zwraca jeszcze, tam sytuacja była tyle dramatyczna, że do tego księdza przyszli w szpitalu, gdzie on odwiedzał inną schorowaną osobę, przyszli policjanci i go wymuszają na nim to, aby zmienił treść kazania. No to znaczy, że mamy do czynienia z państwem przynajmniej półtotalitarnym, gdzie taki policjant w trybie natychmiastowym. Powinien być zawieszony w sprawowanych funkcjach. Również jego komendant, jego przełożony powinien być natychmiast odwołany. Reakcja służb odpowiednich, reakcja komendanta wojewódzkiego policji i komendanta głównego powinna być natychmiastowa. Jeżeli oni nie zareagowali, to premier powinien nawet wyciągnąć konsekwencje wobec komendanta głównego, czego się nie robi, co znaczy, że jest przyzwolenie władzy, przynajmniej takie milczące. Wysyłajcie swoich policjantów, strażcie księży, wybierajcie na nich presję. Niech, ponieważ są to jednym z niewielu już elementów w Polsce takich ostoi wolności, które trzeba zdławić, nie możemy tego zrobić inaczej, to wyślemy policję, to wyślemy pałki. No niestety to przypomina najgorsze czasy reżimu komunistycznego i mam nadzieję, że to się zmieni.
Już jesteśmy, dziękuję panie mecenasie w ogóle za to słowo, bo też mnie ciekawiło od strony prawnej, jak to wszystko wygląda, ale tutaj pan nam wyjaśnił dokładnie, ale też cieszę się, że jesteśmy już połączeni z panią Gertrudą Szumską, która jest z Koła Przyjaciół Radia Maryja, też to jest współorganizatorka tego marszu, tak dobrze mówię.
Witam serdecznie ojca Marcina, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewizji Trwam, wszystkich członków kół, jak ojciec podkreślił, i biur Radia Maryja, a szczególnie współorganizatorów Marszu Powstań Polsko, Skrusz, Kajdany, który odbędzie się już w najbliższą sobotę. Ten marsz rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12 w Bazylice Świętej Brygidy. To tutaj rozpoczynał się też poprzedni marsz 18 marca bieżącego roku, a chciałam przypomnieć, że wtedy wzięło w nim udział ponad 20 tysięcy osób. Mówiliśmy około 22 tysięcy nawet. Wierzę, że w sobotę będzie nas jeszcze więcej. Musi nas być więcej. Jak wiemy, manifestacja odbędzie się w obronie Radia Maryja, telewizji Trwam, w obronie wolności słowa, praw ludzi wierzących, miejsc pracy, rozwoju gospodarki, służby zdrowia, oświaty. I tak mogłabym wymieniać wiele spraw, które nas jako Polaków, katolików bolą. Ogólnie powiedziałabym w obronie polskiej racji stanu. Będąc Polakami, katolikami, mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek upominać się o godne, normalne życie i należne nam prawa w naszej ojczyźnie. Jako przewodnicząca koła Radia Maryja przy Katedrze Oliwskiej zwracam się do wszystkich kół i biur Radia Maryja na terenie Trójmiasta i okolic o wzięcie udziału w marszu wspólnie z rodzinami, sąsiadami, aby solidarnie domagać się praw Polaków w wolnej ojczyźnie, protestując przeciwko złu, które obserwujemy na każdym kroku. Szanowni Państwo, tak jak rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach, przypominam, abyśmy jako koła biura Radia Maryja byli widoczni z emblematami kół i flagami. Do zobaczenia o godzinie 12 w Bazylice Świętej Brygidy 24 listopada, to jest w sobotę. A potem wspólnym marszem pójdziemy przez Gdańsk pod pomnik pomordowanych stoczniowców. Pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych w studiu radiowym, ojca, panią Anię i posłów. I chciałabym również pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja Telewizji Trwam oraz wszystkich kochających wiarę, prawdę i wolność. Alleluja i do przodu.
Alleluja i do przodu, serdecznie.
To nasze najważniejsze hasło i z tym hasłem pójdziemy i zawsze na każdym kroku musimy być razem. Tak jak przed chwilą mówili posłowie, pani Ania, że właśnie ta siła jest w jedności i bądźmy zawsze razem. A potem się spotkamy znowu w Toruniu 1 grudnia.
Oczywiście.
Ale też potem.
Tak, teraz w sobotę 24 listopada w Gdańsku.
Wszystkiego bardzo najlepszego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo pani dziękujemy. A była z nami właśnie pani Gertruda Szumska. Pani Anno, właśnie Gdańsk, tutaj Święta Brygida, Kościół Świętej Brygidy, to jest też takie historyczne miejsce.
Tak, to jest miejsce oczywiście, gdzie rodziła się wolność i gdzie tej wolności się uczyliśmy. Uczyliśmy się w systemie oczywiście bardzo represyjnym, kiedy cena tej wolności była dosyć duża, zachowanie tej wolności wewnętrznej, to już wymagało dosyć dużej odwagi, dużego poświęcenia. Ale proszę Państwa, znowu wrócę do hasła tego Powstań Polsko, Służ Kajdany. Proszę Państwa, na pewno te represje dzisiaj nie są porównywalne do tego, co działo się w okresie stanu wojennego. Na pewno są mniejsze, ale to też nie od razu przecież te represje były takie jak w stanie wojennym. One narastały. Narastały dlatego, że było przyzwolenie, dlatego, że ludzie nie reagowali. Dzisiaj jest podobnie. Ja już w telewizji mówiłam dzisiaj o tym, że w marcu, kiedy robiliśmy marsz w Gdańsku, policja robiła wywiad na mój temat i temat mojego męża w środowisku. Zbierali informacje i to informacje obyczajowe. Gdziekolwiek pojawiamy się z transparentem. Najlepszy przykład to jest, kiedy w Gdańsku pod 28 czy 29 października był Komorowski, stanęliśmy z banerem "Żądamy praw do Smoleńsku". Jest to nasze konstytucyjne prawo wyrażać swoje opinie, wyrażać swoje poglądy, żądać czegoś, prawda? Natychmiast pojawiła się policja, natychmiast zostaliśmy wylegitymowani i spisani.
Ale czym to motywowali?
Ci policjanci, nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, żeby nie zaszkodzić, oni byli do nas bardzo sympatyczni po prostu i oni czuli się zażenowani tą sytuacją, że muszą nas spisywać. Ale co ciekawe, oni już nas znali po imieniu i po nazwisku. Nawet do naszej koleżanki powiedzieli: pani Ado, to pani znowu, bo gdziekolwiek nie staniemy z jakimkolwiek banerem czy transparentem. No, 2 lata temu aresztowany był w Gdańsku dziennikarz Klaudiusz Wesołek. Organizowaliśmy, aresztowany był za to, że na posiedzeniu Rady Miejskiej w Sopocie, kiedy tam się toczyła kwestia prezydenta Sopotu Karnowskiego, choć sprawa była o łapówki, on po prostu filmował to i został ukarany kolegium, powiedział, że nie zapłaci. Było jeszcze do tego miał za karę sprzątać przed Urzędem Miejskim przez 2 tygodnie ulicę i oczywiście tej kary nie zamierzał wykonać. Na 2 dni przed świętami został aresztowany. 2 tygodnie spędził w areszcie śledczym na Kurkowej. My organizowaliśmy wtedy pod aresztem takie po prostu krótkie akcje protestacyjne. Było zresztą tam bardzo wielu więźniów politycznych z okresu stanu wojennego. Byliśmy notorycznie wszyscy spisywani. Za każdym razem. Tylko dlatego, że staliśmy na ulicy. Tak jest bardzo często, że jesteśmy spisywani. I proszę... Teraz, kiedy byliśmy w Warszawie 11 listopada, miałam taką ciekawą sytuację i rozmowę z moją córką. A mianowicie szłam po ulicy i mówię do niej: Marysia, zobacz, tutaj stoją policyjni prowokatorzy. Ona do mnie mówi: mamo, co ty opowiadasz, jacy policyjni prowokatorzy, wszędzie widzisz prowokatorów. Ja mówię: sama się przekonasz. Stało też oczywiście ogromne ilości radiowozów policyjnych, szczególnie pod Sejmem. No i ja jakoś to w rozmowie z córką złośliwie skomentowałam, ona jakoś tak nie mogła tego zrozumieć i mówi do mnie: a może oni tu przyjechali do Warszawy, żeby nas ochraniać, bo to było akurat w tym miejscu, gdzie krucjata różańcowa miałam przeświętą, może po to przyjechali do Warszawy. Mówię: Marysia, przekonasz się. I potem poszliśmy na tę demonstrację, na Marsz Niepodległości. Byłyśmy z przodu z córką, ona ma 16 lat i ona widziała na własne oczy, jak ta policja, której się wydawało, że jest tam, żeby nas ochraniać, strzela do nas, z bliska widziałyśmy z tych kulek gumowych, jak tak nas zagazowali, że po prostu oczy miałyśmy puchnięte, oddychać, zawiązałyśmy twarz szalikami oczywiście, żeby móc oddychać. I ona to widziała na własne oczy. Ja wtedy sobie pomyślałam, widząc tą policję taką, policja nie tylko strzelała do nas gazami, widziałyśmy, jak petardami w nas rzucają takimi zwyczajnymi. I wtedy pomyślałam sobie, co często w stanie wojennym mówiliśmy o tym, że bo było wokół nas ogromnie dużo młodych ludzi. Pomyślałam sobie taki właśnie przez łzy, zagazowana, dusząca się, że to pokolenie młode jest dla reżimu już stracone. I dlaczego dla reżimu? No bo ta sytuacja po prostu była zupełnie taka sama jak w stanie wojennym. W tym samym czasie mój mąż wysiadał z kolejki w UKD w Warszawie, żeby do nas dołączyć na demonstrację. Słyszał strzały, które tam są na ulicy. Widział zagazowaną Warszawę i widział helikopter, który latał nad głowami ludzi. I mówi, że miał takie skojarzenie: 70. rok w Gdańsku i w Gdyni po prostu. To dokładnie ta sama sytuacja. No więc po prostu te represje, ten represyjny system narasta. I właśnie to, o czym mówiliśmy, o przesłuchiwaniu księdza, o tym, jak byli Paulini oczywiście ostatnio represjonowani, indagowani we Włoszczowej, prawda? O tych autokarach zatrzymywanych, które wybierały się na Marsz Niepodległości. Dzwonił do nas kolega, mówi: nie wiem, czy dojedziemy na Marsz Niepodległości, stoimy w Białymstoku, policja zatrzymała cały autokar, wszystkich nas sprawdzają, rosyjskie autokary, białoruskie jadą wolne, a my stoimy. I to jest po prostu represyjny system. I my dlatego uważamy, że Polska jest zniewolona, że Polska jest w kajdanach i my się musimy po prostu przeciwstawiać, musimy się budzić do wolności na nowo.
A czy to męczy?
Czy to męczy? Męczy niewola właśnie. Tak jak powiedziałam wcześniej już, męczy niewola. Oczywiście ja bardzo bym chciała rano budzić się tak, żeby mi sumienie niczego nie wyrzucało, że jakąś sprawę ważną zaniechałam dla ojczyzny. Chciałabym sobie pomyśleć, no dzisiaj to ja już idę do lasu, jadę w góry i nie mam żadnych problemów. Nie muszę martwić się o to, w jakim kraju będzie żyła moja córka. I bardzo bym chciała oczywiście. Pewnie, że męczy ta świadomość, że przed nami jest tak dużo jeszcze, że nie daj Boże, cofniemy się do tamtych ponurych, strasznych czasów komunistycznych, bo one były przede wszystkim ponure. Bo kłamstwo jest w swoistocie ponure, prawda? Człowiek kłamie, bo ma nieczyste sumienie. Człowiek kłamie, bo coś go dręczy i brnie dalej w to kłamstwo. Więc myślę, że tak, że to właśnie to rzeczywiście pewnie męczy tak, coś takiego.
Dziękuję pani Annie Kołakowskiej. Dziś rozmawiamy na temat marszu w Gdańsku, który odbędzie się w sobotę 24 listopada. Powstań Polsko, skróż kajdany, to jest hasło tego marszu, a naszymi gośćmi tutaj w studiu Radio Maria są pani Anna Kołakowska, pan poseł Andrzej Jaworski oraz pan poseł Bartosz Kownacki. My również państwa zapraszamy do naszego programu, do rozmów. Przypomnę numer telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i te numery są bezpłatne dla posiadaczy właśnie takich numerów w naszej rodzinie. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Polsko, skróż kajdany, marsz w Gdańsku 24 listopada w obronie katolickich mediów, w obronie wolności słowa. Naszymi gośćmi są pani Anna Kołakowska, pan poseł Andrzej Jaworski, pan poseł Bartosz Kownacki, oczywiście Sprawa i Sprawiedliwość, obaj panowie posłowie, a my już odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy serdecznie.
Mówi tutaj Leszek ze Śląska.
Witamy serdecznie, panie Leszku.
Słucham tego wszystkiego i płakać mi się, co ja mam 82 lata. Przeżyłem Hitlera, przeżyłem komunizm, ale takiego łajdactwa, jak obecnie jest, to ja jeszcze nie widziałem w tym kraju. Teraz sądzą tego pana, który prawdopodobnie... Halo?
Tak, tak, jesteśmy na antenie.
Halo?
Tak.
Czy mnie słuchacie?
Cały czas słyszymy pana.
Tutaj tego pana, którego chcą osądzić w Krakowie, że chciał zrobić zamach na tych dwóch panów i na Sejm, to ja za niego powinienem siedzieć. Serce same całe moje oddaję jemu, bo to już dawno był powinien zrobić porządek w tym kraju, bo tak się nie da dłużej żyć. Ja już do nich dzwoniłem niejednokrotnie, do tego malarza i hrabiego. Nie chcą ze mną rozmawiać, oddają mi tylko sekretarkę i odpowiadają na moje pytania, które ja im zadaję. Boją się ci panowie zejść do ludzi, z ludźmi rozmawiać, a robią swoje i Polskę wysprzedają. Ja tu na Śląsku nic już nie widzę, tu się już nic nie robi. Kompletne dno. Zrujnował Buzek wszystkie kopalnie. Zaczął od Zagłębia, a ja jestem Zagłębiakiem. Zniszczył całe Zagłębie. Pracy ludzie nie mają, chleba nie mają, grzebią w śmietnikach. To jest niespotykane. Ja popieram tą panią Anię, która tak mówi pięknie, bo Polska jest w niewoli, jeszcze gorszej niewoli jak za Hitlera. Bo tak jak teraz jest, to jeszcze nie było nawet za Hitlera. Dziękuję. Jeszcze jedno słowo. Ja jestem niewierzący, ale wspieram Kościół całą mocą i całą siłą i będę go zawsze wspierał. Mimo, że ja jestem niewierzący, ale oddaję swoje serce dla Kościoła, bo ja chcę współpracować z wami. Dziękuję. Dobranoc, szczęść Boże dla was.
Szczęść Boże, dobranoc, bardzo dziękujemy, panie Leszku. Chociaż też usłyszeliśmy taki głos i taki emocjonalny, takiej rozpaczy też, no z jakiejś sytuacji, ten pan powiedział, że przeżył reżim tutaj Hitlera, tutaj komunizm i mówi, jak przeżywa to. Ja chociaż myślę, że do końca te słowa niektóre nie były poważne, które pan wyraził w swoim telefonie na ten temat, może tych ostatnich wydarzeń, których nie chciałbym teraz komentować nawet za bardzo. Ale panowie, tak posłowie...
Jeżeli można, proszę ojca, tak. Na pewno to był oczywistą przenośnią, bo nikt z nas nie życzy nikomu śmierci, nikt z nas nie życzy go fizycznie wyeliminować, natomiast te słowa są bardzo bolesnymi, takimi, które każdy z nas chyba słyszy w takiej codziennej swojej działalności, że dość z tym Sejmem, dość z tym parlamentem, dość z tym rządem, mamy dość rządu, który nie broni polskich interesów, dość parlamentu, który nie broni polskich interesów, który pozwala, żeby to wszystko było rozprzedawane, żeby ten nasz majątek narodowy był rozprzedawany, rozdawany za darmo, żebyśmy my byli niewolnikami w swoim kraju i to jest tak naprawdę wyraz tego niezadowolenia. To jest pewną przynośnią, żeby nas, prawda, nikt nie zrozumiał, że my tutaj nawołujemy do jakichkolwiek działań i oczywiście przecież też tacy zaraz usłużni się znajdą. Chodzi o to i władza powinna zrozumieć, że nie może działać wbrew ludziom, wbrew obywatelom i postępować w sposób, który doprowadza do tego rodzaju myślenia i do czasem bardzo tragicznych sytuacji, dlatego że ten pan mówił o tym, że trzeba się pozbyć parlamentu. Niestety tak naprawdę bardzo często wygląda to zupełnie inaczej. Ludzie wręcz odbierają sobie życie. Mamy przecież w ostatnim czasie nadzwyczajny wzrost samobójstw w Polsce. I ja już nie mówię o tych tajemniczych samobójstwach, tylko w ogóle, co do zasady, jeżeli spatrzymy na statystyki, to ta liczba samobójstw wzrasta i ona wynika właśnie z tego, że ludzie zostają pozostawieni sami sobie, że nie mają w jakiś sposób związać końca z końcem, że są w sytuacjach bez wyjścia po prostu, bez pracy, bez domu, bez mieszkania, bez jedzenia, a władza uważa, że jej się wszystko należy, natomiast obywatelom nie jest zobowiązana nic dać od siebie i dlatego mówią dość, mamy dość tej władzy, chcemy to zmienić i w taki sposób ja bym rozumiał te słowa naszego radiosłuchacza, który się wypowiedział i który jeszcze powiedział jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, bo powiedział o ludziach niewierzących, że jest osobą niewierzącą, która całym sercem, całą siłą wspiera, czy radio, czy to, o czym my tu mówimy, czy tego rodzaju marsze. I to jest ważne, że nasz marsz jest ten gdański, ale te wszystkie, które były w Polsce, czy te główne w Warszawie, jednoczą ludzi, nie tylko chrześcijan, nie tylko katolików, ale jednoczą wszystkich, dla których cenna jest wolność. Wolność jednostki, wolność osoby, to, żeby móc swobodnie wyrażać swoje poglądy, żeby móc swobodnie mówić o tym, co się czuje i co się myśli. I to jest chyba niesamowite w tych wszystkich marszach, że to nie jest tak, że my jesteśmy, jakby ktoś chciał nas nazwać jakąś sektą, który nie dopuszcza nikogo więcej. Ależ proszę bardzo, był profesor Wolniewicz, był profesor Zybertowicz i ilekroć są na antenach Radia Maryja, a wielokrotnie deklarują się jako osoby niewierzące. Prawda? To pokazuje, że tutaj jest rzeczywisty pluralizm w odróżnieniu od mediów mainstreamowych, które bardzo często, czy tych mediów mętnego nurtu, jak mówimy, które nawet, przepraszam, jak zapraszają czasem duchownych, to niektórzy z nich okazuje się, że po paru latach występują na przykład z zakonu, zrzucają habit. Mieliśmy kilka.
Ale dalej pozostają specjalistami od Kościoła.
Ale nadal pozostają właśnie specjalistami od Kościoła. To pokazuje, jaka jest tam wolność. Dlaczego nie zaprasza się tych osób, które faktycznie chciałby prezentować i swoim życiem, swoim świadectwem dawać świadectwo tego, na czym polega wiara. No i to jest po prostu, uważam, duży sukces rodziny Radia Maryja, że potrafiła zjednoczyć nie tylko, bo to najważniejsze, chrześcijan i katolików, ale potrafiła zjednoczyć wokół tak ważnej sprawy również ludzi niewierzących czy ludzi innych wyznań. I to pokazuje, jaką potrafi radio stanowić siłę i to też jest zagrożeniem dla dzisiejszej władzy.
A jeszcze chciałem też do tego nawiązać i do wypowiedzi tego pana i do tego, co pan poseł Kownacki powiedział, no, że nikt tu nie ma zamiaru nawoływać do niczego, do żadnych zabójstw. Nie, my jako chrześcijanie jesteśmy nawet wręcz zobowiązani za modlitwę za naszych nieprzyjaciół i do miłości. Teraz mówi się o tym języku miłości, żebyśmy wrócili. Oczywiście i chcemy tym językiem miłości mówić, ale miłości w prawdzie, tak jak encyklika Benedykta XVI, Caritas in Veritate. Miłość w prawdzie.
Bardzo proszę, jeżeli można, kończyć, właśnie ja się z tym pięknie powiedział. Zło dobrem zwyciężaj. Tak mówił ksiądz Jerzy. Są piękne słowa. Słowa, które zwyciężyły w trakcie marszu 29 września, zwyciężają w trakcie każdego z marszy, które organizujemy. My zło dobrem zwyciężamy. Tą pieśnią radosną, tą modlitwą swoją, także za tych, którzy czynią zło. My pokazujemy, że nie damy się sprowokować tego rodzaju działaniom ABW, tego rodzaju działaniom służb czy innych instytucji. Będziemy zwyciężali to zło dobrem. Nie będziemy dawali się prowokować.
Pan poseł Andrzej Jaworski.
Ja przypomnę, że przed wszystkimi naszymi marszami ogólnopolskimi, tym pierwszym na wiosnę i tym ostatnim jesiennym, to właśnie osoby najwyżej postawione w naszym państwie mówiły bardzo dziwne rzeczy, że tam właśnie może dojść do różnego rodzaju zamieszek, że mogą być prowokacje. Nawet słyszałem wypowiedzi o tym, że mogą być różnego rodzaju bomby i tak dalej, i tak dalej. I te wypowiedzi miały tak naprawdę zniechęcić do chodzenia w tych marszach, a z drugiej strony nas ośmieszać, czy robić z nas jakieś osoby niebezpieczne. Przypomnę, że wszystkie te nasze marsze, które organizowaliśmy, były bardzo pokojowe, miały charakter bardzo patriotyczny, bardzo także katolicki i to była jedna wielka rodzina, która szła, aby zaprotestować przeciwko temu, co się w Polsce dzieje. Natomiast ja rozumiem także tą emocjonalną wypowiedź pana Leszka ze Śląska ze względu na jego wiek, bo pan Leszek po prostu, tak jak ja to czuję sercem, ma dosyć tej obłudy, tego kłamstwa, także tego, co się w ostatnim czasie dzieje w związku z tak jak to napisała jeden z portali, z rzekomego zamachu Brunona K. I na przykład na portalu Fronda są bardzo ciekawe wpisy zebrane właśnie przez internautów, którzy wprost śmieją się, tytuł jest tego, internauci śmieją się z rzekomego zamachu Brunona K. Jeden, może zacytuję dwa z takich wpisów. Donald, nie ogarniasz? Sfinguj jakiś zamach, to kto będzie pytał o gospodarkę? albo widząc doniesienia o planowanym zamachu na Sejm, śmiem twierdzić, że bokiem przechodzi jakaś grubsza afera. To, co tutaj krąży, to nie jest to, że my w jakiś sposób nie doceniamy i nie zauważamy potencjalnego niebezpieczeństwa, bo zawsze, kiedy jest jakiekolwiek zagrożenie, nasze służby powinny natychmiast reagować i reagować w sposób bardzo konkretny, bardzo szybki. Natomiast ta konferencja, którą oglądaliśmy, to była jedna wielka jakaś polityczna akcja, kiedy z jednej strony prokuratorzy rozpoczęli mówić o tym, że już od roku czasu obserwują tą osobę, że został w ostatnim czasie zatrzymany, a potem bardzo szybko prokuratorzy przechodzą do wystąpienia, do którego w ogóle nie mają prawa w demokratycznym państwie, mówiąc o tym, że nie należy w żaden sposób zmieniać ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to byłoby niekorzystne dla naszego państwa i rozpoczyna się właściwie dyskusja o tym, jak ważna, jak dobra jest ta agencja. Ja oczywiście chcę jasno powiedzieć, że także ta agencja ma swoich dobrych pracowników i my tutaj doskonale o tym wiemy, że robią swoją pracę bardzo rzetelnie dla dobra nas wszystkich, ale ta polityczna góra, która w tym temacie całą tą sprawę rozgrywa, no, daje wiele do myślenia i jestem przekonany, że najbliższa komisja zamknięta, komisja do spraw służb specjalnych będzie mogła tutaj tą sprawę zbadać i rozstrzygnąć, dlaczego doszło do takiej konferencji w takim czasie i na ile to zagrożenie było realne, a na ile jest to osoba chora psychicznie, bo tak naprawdę nawet z wypowiedzi żony bodajże tego pana dowiadujemy się, że to ona zgłosiła i ona w jakiś tam sposób prosiła o leczenie.
Bardzo dziękuję. Już odbieramy następny telefon. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maryja. O, niestety ktoś nam się rozłączył, ale już mamy następny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Halo? Halo? I proszę wyciszyć swoje radio na samym początku. Już jesteśmy na antenie Radio Maryja. Rozmowy niedokończone. Powstań Polsko, Skrusz, Kajdany. Marsz w Gdańsku 24 listopada.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica zawsze.
Teraz i zawsze. Kto się dodzwonił do nas?
Proszę ojca.
Jak ma pan na imię?
Z Podkarpacia dzwonię.
A jak możemy się do pana zwracać?
O, Henryk.
Henryk, pan Henryk. Bardzo proszę, panie Henryku.
Przede mną tam przedmówca taki mówił, że on przeżył hitlerostwo i tak dalej, i tak dalej. Ja też przeżyłem, bo mam ten wiek swój już tego, przeżyłem pańszczyznę, przeżyłem Hitlera i drugą wojnę światową, Żydowem karmił, bo Hitlerzy mieli mnie zastrzelić, bo ja Żydów podkarmiał i tak dalej. A wtedy miałem 8 lat już. I w każdym razie, że słusznie on to mówi, że ten, co go zamkli, ja też pójdę za niego siedzieć, bo już dawno powinno być ten porządek zrobić. Bo jak mi jest te 76 lat, takiego wesołego miasteczka jestem, nie słyszał, nie widział, jak u nas jest w Polsce ten rząd cały. I ich już dawno powinni pod ścianę popostawiać i wyszczelać.
Panie Henryku, ja rozumiem, że pan to no. wszystko mówi jako taka metafora w emocjach, tak. Po prostu w emocjach, bo coś jest niezrozumiałego.
A jeszcze jedno, proszę ojca, chciałem mówić, że nie wiem, bo tu na Podkarpaciu ja nie słyszę nic takiego, żeby tam gdzieś ktoś wyjeżdżał na takie manifestacje. Ja jak mam te 76 lat, ja bym też pojechał, z wielką chęcią, ale tu nikt nie zapisuje, nikt nie zbiera. Nawet byli, chodzili podpisywać te głosy i tego, to u mnie nawet nie byli, ale latali lasem.
No, ja byłem, dziękuję panie Henryku, że pan też o tym powiedział.
No, bo ja byłem 20 lat sołtysem, ja wiem jak powinni chodzić do społeczeństwa, podchodzić i tak dalej, a to tak przylecą, miasta jak zając bez pola, jakby go wilk łapał.
Rozumiemy. Rozumiemy. Panie Henryku, bardzo dziękujemy za ten telefon. Z jednej strony emocjonalny też i znowu ten krzyk takiej jakby, powiedzmy to, rozpaczy, bo to jest nieracjonalność pewna gdzieś widoczna w pewnych działaniach może rządowych i te wszystkie metafory, ale też z drugiej strony, panie Henryku, a propos tego drugiego, i tutaj powtarzamy to, co mówi ojciec rektor, żebyśmy chodzili właśnie jeden do drugiego, informowali, bo wtedy jesteśmy silniejsi, kiedy jesteśmy więksi, kiedy jesteśmy jednością, bo wielu jest takich właśnie może gdzieś niedoinformowanych jeszcze, a trzeba właśnie poinformować, żeby ta prawda wybrzmiała.
Oczywiście, pan, że tak. Poseł Andrzej Worski. Panie Henryku, bardzo pana pozdrawiamy. Mam nadzieję, że na Podkarpaciu też w najbliższym czasie będą odpowiednie marsze, gdzie będzie pan mógł wziąć udział. Zdaję sobie sprawę, że do Gdańska jest trochę za daleko, ale oczywiście wszystkich, którzy mogą przyjechać do Gdańska, zapraszam. Natomiast, żeby tutaj nie było żadnych problemów i żeby nikt nie próbował nic złego nam wmówić, my mówimy jasno. Zmienić Polskę możemy tylko w wyborach. Naszą amunicją jest karta do głosowania i w sposób demokratyczny jestem przekonany, że uda nam się doprowadzić do takich zmian i będziemy mieli taki rząd, który będzie realizował nasze interesy i z którego będziemy dumni. Natomiast najważniejsze w tej chwili to jest to, abyśmy nawet w tak trudnych czasach potrafili walczyć o swoje prawa walką bardzo konkretną poprzez żądanie przestrzegania obowiązującego prawa. I nie możemy tego zrobić inaczej, jak poprzez pokazywanie, że jesteśmy razem, że jesteśmy świadomi naszych praw i żądaniem, aby to prawo było realizowane.
A ja pana Henryka chciałabym zachęcić i zaprosić do krucjaty różańcowej w intencji ojczyzny. Jeżeli nie możemy udać się na marsz, to jak wiele możemy zrobić w domu, klękając do różańca w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie ślubów jasnogórskich narodu. To tak niewiele, a walka, która ma tak potężną broń i tak potężną moc. I myślę, że właśnie zachęcanie, propagowanie krucjaty różańcowej to coś niezwykle ważnego dzisiaj. Jak powiedział Stefan Kardynał Wyszyński, a wcześniej prymas Chląd, zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to będzie to zwycięstwo przez Maryję, będzie to zwycięstwo przez różaniec.
Bardzo dziękuję, to pani Anna Kłakowska, a my odbieramy już kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mirosław z Kanady.
Witamy serdecznie.
Pozdrawiam wszystkich Polaków i wszystkich, dla których normalność to jest polskość. Chciałbym zauważyć, że pan premier na największe święto niepodległości narodowe polskiego państwa pojechał sobie do Bułgarii. Przecież to jest szczyt skandalu. Jak można na największe święto narodowe swojego kraju wyjechać za granicę, zamiast być razem z publicznością, nawet na podejście i głosić, że potrzeba nam wodza, a nie osiołka matołka. Natomiast jeżeli chodzi, kiedy będzie w Polsce normalność, no będzie wtedy, kiedy przy władzy, najwyższych władzach i nie tylko, i także lokalnych, gdzie są obsadzani, nie będzie złodziei, przestępców i kryminalistów. A to trzeba zwalczyć oczywiście różańcem, tak jak na Filipinach, i protestami i dalej głosowaniem. Ale pan premier sobie pojechał do Bułgarii, może za następną nitkę gazową zapłacić wysokie ceny, no bo ja nie wiem, po co on tam pojechał, kiedy Święto Narodowe Polski jest w Polsce,
czy to jest
Bułgarii.
Kwestia sporna, czy to chodzi o Bułgarię? Szczęść Boże, panie Mirosławie, dziękujemy za telefon. Mówię, że to jest kwestia sporna, tak, jeśli chodzi o miejsce, gdzie pojechał.
Na pewno nie było w kraju, ale był na pewno nie był w Bułgarii, był gdzie indziej. Natomiast sedno sprawy pan Mirosław tak naprawdę przedstawił w sposób właściwy, dlatego że z tych informacji ogólnych, które także dowiedzieliśmy się na konferencji prasowej, premier doskonale wiedział o całej akcji ABW dużo wcześniej, przed 11 listopada. Natomiast pytanie zasadnicze, które zadał pan Mirosław, no to było pytanie o nasze interesy narodowe, o to, w jaki sposób jest w tej chwili, jak wygląda nasza sytuacja gospodarcza, co się będzie działo z tymi przedsiębiorstwami, które jeszcze nie zostały sprywatyzowane. Mam nadzieję, że uda nam się zablokować te elementy, o których od czasu do czasu jest głośno i o których mówimy. Kolejne prywatyzacje, które zaszkodzą naszej gospodarce, jeżeli do nich dojdzie.
Ale jeżeli można, bo to jest... Pan poseł, tak? W ogóle zadziwiające, żeby pana premiera w uroczystości państwa nie było.
Nie było na
to jest,
pewno.
To jest coś dla mnie zupełnie niezrozumiałego. Może dotyczyć sytuacji szczególnych i nadzwyczajnych. To premier powinien wcześniej tłumaczyć, dlatego że w moim przekonaniu to jest przedstawiciel tak naprawdę władzy wykonawczej, ale tak naprawdę najważniejsza osoba w państwie, bo prezydent ma dzisiaj niepomiernie mniejszą rolę, niż jej pan premier. I to jest oczywiste, że w tego dnia powinien szanować to najważniejsze dla Polaków święto, bo jeżeli chodzi o święta patriotyczne, to tak naprawdę 11 listopada jest tym najważniejszym świętem, dlatego że to było odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Jakby takie urodziny.
Po 123 latach niewoli. To tak właśnie, proszę Państwa, to trochę tak, jakby w święto Bożego na Wigilię pojechać sobie nie z rodziną, nawet się spotkać, już nie mówię za granicę wspólnie rodziną, tylko na przykład jakby sobie głowa rodziny powiedziała do żony czy do dzieci, słuchaj, ja jadę na narta, wysiedźcie tutaj. No wiadomo, że ta Wigilia, ten 24 grudnia, to jest moment, gdzie rodzina, czy to najczęściej w domu, albo gdzieś poza domem, ale spędza go wspólnie, chce być razem. No i premier jako rodzaj głowy tej rodziny powinien być razem. Widać, że nie czuje tego, że jest członkiem tej wspólnoty narodowej, ale to pan premier, pamiętam, Donald Tusk mówił kiedyś o tym, że Polska to nienormalność, być może dla niego 11 listopada, to jest nienormalność. Być może tak należy to w rozumieniu pana premiera, należy tak traktować Polskę. On był zobowiązany do tego, żeby być. On, pan prezydent, to są osoby, które powinny w tych najważniejszych uroczystościach państwowych jako przedstawiciele władzy państwa i tak samo marszałek Sejmu, marszałek Senatu powinni w tych uroczystościach uczestniczyć. A jeżeli są jakieś ważne obowiązki międzynarodowe, tak jak chociażby w Kosowie, to są od tego odpowiedni ministrowie, zastępcy ministrów, posłowie, można ich wysłać. Oni tego najważniejszego dnia w Polsce powinni być tu w kraju. I warto jeszcze przy okazji powiedzieć o jednej rzeczy. Zestawić marsz pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, zorganizowany w dniu 11 listopada, z tym marszem narodowym, który był w dniu 11 listopada i z marszami, które są organizowane przez rodzinę Radia Maryja. No otóż na swoim marszu pan prezydent zgromadził podobno tam kilkaset osób, no mówi się o 2000 maksymalnie, które w tym marszu brały udział. No to proszę zobaczyć, gdzie jest Polska w tym momencie. Po której stronie stoi Polska, to my w obronie telewizji Trwam w niedużych miastach gromadzimy po 2-3-4 tysiące osób, w niedużych miasteczkach. Pan prezydent Bronisław Komorowski w stolicy państwa, głowa naszej ojczyzny, i on nie potrafi zgromadzić jakiejś poważnej manifestacji, nie potrafi zorganizować poważnej manifestacji. Tam wielu publicystów mówiło, że tak naprawdę był pan prezydent z ministrami, rodziny ministrów i urzędników zatrudnieni w administracji, czy to prezydenckiej, czy to rządowe, i to było wszystko, co się pojawiło na tym marszu. To pokazuje tak naprawdę, gdzie zagłosowała Polska. Gdzie sercem ta Polska była? Czy była przy panu prezydencie, który, przypomnijmy, po co robił ten marsz? On robił ten marsz, żeby przykryć te organizowane spontanicznie w poczuciu takiej jedności narodowej. No i Polską pokazała, gdzie się w tym momencie znajduje. Być może został wybrany na prezydenta, ale też pokazuje, dla kogo te dni, jak 11 listopada, 3 maja, 15 sierpnia, kto potrafi szanować, kto chce szanować i świętować te dni, kto pokazuje, że ta Polska jest mu bliska, gdzieś tam w sercu cały czas mu kołacze.
Być może pan premier uznał, że już nie ma czegoś takiego jak państwo polskie i dlatego uznał, że nie ma czego świętować. A to, co powiedział pan poseł Kownacki na temat tej ilości ludzi w Warszawie, która była na marszu w obronie telewizji Trwam czy Marszu Niepodległości, ja tylko chciałam zauważyć, że ja mam ogromną ilość znajomych, którzy po prostu nie mieli fizycznej możliwości pojechać. Więc myślę, że gdyby ci wszyscy ludzie, którzy chcieli tam pojechać, gdyby pojechali, to byłoby ich więcej niż warszawiaków. Tylko nie każdy ma taką możliwość, nie każdy może stawić swoje obowiązki, nie każdy może zabrać się do autokaru i pojechać, ale byłoby tam na zdecydowanie więcej.
Też dostałem informację od naszych posługujących tutaj w Radiu z Bydgoszczy, że też z Bydgoszczy się wybiera wielka grupa do Gdańska właśnie 24 listopada, czyli już w najbliższą sobotę, a my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie? Tylko proszę wyciszyć swoje radio na samym początku zupełnie.
Tak, już ściszyłam. Wolę nam Chrystusa.
Zawsze i wszędzie. Kto się z nami połączył?
Mówi Alicja z Warszawy. I ja oczywiście jestem jak najbardziej za tymi marszami wszystkimi. I to jest piękne, ale obawiam się, że niestety, ale wszystkie siły przeciwne są tak bardzo przeciwko nam, że tak powiem, zgromadzone. Myślę tutaj o masonerii, która się w Polsce odrodziła w pewien sposób. I nie tylko, prawda? Także w tej sytuacji to chyba tylko, myślę, że tylko Bóg i Różaniec może nam pomóc i Matka Boska, bo po prostu...
Ale też i ludzie, którzy, jeżeli pani tutaj wymieniła masonerię, którzy w tej masonerii nie są, a ja nie wątpię w to, że jest zdecydowana większość takich ludzi, którzy nie są w takich ugrupowaniach jak masoneria, czy no, w różnych innych
ale
takich...
ale ona jest bardzo silna w pewnych środowiskach.
Ponieważ się trzyma razem, tak mi się wydaje.
Silnie umocowana i są różne ryty i tak dalej. W tej masonerii jest ryt, prawda, czy francuski,
To może nawet nie będziemy rozmawiać na temat tej masonerii, ale wydaje mi się, no jest silna, ponieważ trzyma się razem. Ale u nas tak samo może być siła i może być jeszcze większa, a nawet jest ta siła po prostu. I to zdecydowanie większa. To pani powiedziała jest. Przez modlitwę. Pani powiedziała o tej,
tak,
modlitwie.
A więc ja uważam, że tylko właśnie przez modlitwę i jeszcze uważam, że przez ukoronowanie Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski i świata. I to przez, nie tylko przez władze państwowe, prawda, ale i władze...
No rozumiemy, to jeśli chodzi o formę, no to formy to będziemy wybierać może kiedy indziej, ale dziękuję Pani Alicjo za ten telefon, za ten głos, bo jest taka ta stara zasada monastyczna, ora et labora, czyli modlitwa, ale módl się i pracuj.
Ale ja przede wszystkim myślę, że tak już bywało w Polsce i bywało nawet gorzej. Potop szwedzki, prawda? Kiedy ogromna część szlachty odwraca się od Jana Kazimierza i staje po stronie Szwedów, kiedy właściwie sytuacja Polski jest beznadziejna, król za granicą, nie ma ratunku, Szwedzi pod Jasną Górą. Siły skromne właściwie, szlachta skłócona, tu się okazuje, że jednak wszystko się odwróciło, a okres tuż przed rozbiorami, masoneria wtedy była jeszcze silniejsza, właściwie była zupełna powszechność przynależności do masonerii i właściwie Polską rządził mason, który deklarował się z tym, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, przecież chociaż duchowni, ale oni, jeżeli patrzy się na ich pism, na ich wypowiedzi, to byli ludzie niewierzący, prawda, i biskup chyba, bo bodajże Mosakowski, te sytuacje no tragiczne dla Polski właściwie. Potem wydawałoby się, że Polska się nie odrodzi po strasznych represjach carskich. My czasami nawet nie myślimy o tym, jak straszne były te wózki na Sybir. 50 tysięcy rodzin po powstaniu styczniowym wywiezione na Syberię. Wydawało się, że Polska jest przetrzebiona na kolanach, a jednak z tych najgorszych nocy właściwie podnosiliśmy się i co ciekawe, podnosiliśmy się mocniejsi, silniejsi moralnie i myślę, że jeśli Pan Bóg nas doświadcza, nawet tą dzisiejszą sytuacją, to właśnie Polska, mam taką nadzieję, że odrodzi się moralnie, jeśli oczywiście wróci do Pana Boga, jeśli Polska przez modlitwę, przez posty, przez wierność Bogu, jeżeli Polska się po prostu obudzi, no to myślę, że po prostu będziemy mocniejsi.
Dziękuję, to Pani Anna Kołakowska, a my odbieramy już kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesław koło Hanowera, to się kłania.
Witamy i bardzo bym prosił też, żeby tak przybliżyć jak najbliżej słuchawkę do ust, żebyśmy lepiej to wszystko słyszeli.
Tak, postaram się. Mieszkam też już 27 lat w Niemczech i też właśnie na temat krzyża, że wczoraj byłem w szpitalu tutaj w Hanowerze. No jak się mówi, jak to trwoga, to do Boga. I tak w tym szpitalu mówię, ciekawe, że jakaś kaplica jest coś, nie? Pytam się, nie ma. siostra zobaczyła, że pacierz, mówię, a może pan księdza chce? Ja wiem, że ksiądz by mi nie zaszkodził, nie? Tam mała czwarte stadium raka z metastazą. No ksiądz przyszedł, ale to jest nie ksiądz, tylko po prostu
nie pastor? Wiem,
z jakiej to tak. wiary był. No, rozmowy. I po prostu brakuje tego, no nawet w takim szpitalu nie ma po prostu tego krzyża, żeby no się iść się pójść pomodlić. W tym roku byłem na przykład na wyciągnięciu ten po, co się tam tą chemoterapię dawali. I pierwszy tam, gdzie mam swoje łóżko, postawiłem krzyżyk. No i mówię pacierz, bo rano nie było czasu. Ale chłopak się patrzy, o, ty na pewno z Polski jesteś. I teraz skąd wiesz? No bo widzę, jak się modlisz. Ja mówię, jestem. Od razu człowiek tylko się mówi, ktoś klęknie się i pomodli, to mówią, że z Polski, nie? To jednak Polska ma tutaj dobrą opinię jednak.
Słyszy mnie ksiądz? Tak, tak, tak. Bardzo też panie Bolesławie dziękujemy też za te to, co pan powiedział, za to świadectwo swoje.
A krótko jeszcze.
Tak?
Ja przeżyłem tylko komunę. Mój tato tam przeżył jeszcze Hitlera, jak ten pan tak mówił. Ja po prostu cieszyłem się, że taki był zmiana w Polsce, ale to się, no, to się teraz dzieje, to ciężko powiedzieć, po prostu dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Na przykład na marsz nie mogę przyjechać, ale jestem modlitwą z wami i dla Boga, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ten Smoleńsk mi się wydał też nie był na darmo, bo to złączy Polaków. Bo przykładowo, szwagier przyjeżdża teraz po 1 listopada był w Polsce. Co tam słyszałeś o Smoleńsku? Znaczy ja wiem, bo słucham codziennie Radia Maryja, co się dzieje. Coś tam mówili, jakieś trochę, ale to przecież lotnisko było. No nie ma z kim rozmawiać.
No
po
tak.
No tempota, głupota, nie?
Ale dziękujemy za to też, co pan powiedział, za to osobiste świadectwo. Pozdrawiamy pana serdecznie i też w tej pamięci naszej modlitewnej tutaj w Radio Maryja będziemy chyba też pamiętać w pana takiej trudnej sytuacji doświadczenia choroby. Ale też ukazane było, że do czego gdzieś tam prowadzi to wyrzucanie tych krzyży, tak? Ta sekularyzacja społeczeństwa. No, że tutaj człowiek prosi w szpitalu o księdza. I też nie mam pewności, że to przyszedł ksiądz, bo to...
Dokładnie. Tutaj przede wszystkim życzymy panie Bolesławie dużo zdrowia, dużo sił. Jestem przekonany, że to pana cierpienie też na marne nie pójdzie. Natomiast to, co pan mówi, ma także odzwierciedlenie w próbie prawodawstwa europejskiego. Przecież to nie tak dalej jak pół roku temu była wielka dyskusja, którą zapoczątkowały ruchy lewicowe w Europie, które próbowały doprowadzić do tego, aby krzyż zniknął z całego niejako wizerunku miast europejskich, z otoczenia społecznego. Dochodziło do tak absurdalnych dyskusji, kiedy najbardziej zagorzali antykatolicy czy antychrześcijanie mówili, że nawet na publicznych cmentarzach nie powinno być nagrobków, na których jest krzyż. Więc widać, że te absurdy, które dzisiaj wydawałyby się, że są śmieszne i nigdy nie powinny mieć miejsca, jednak w głowach różnych osób powstają i dlatego musimy bardzo wyjątkowo czuwać nad tym, co się będzie dalej działo w chociażby w jaki ma to związek na to, co się dzieje w Polsce. Przypomnę, chociażby kilka dni temu znowu przetoczyła się dyskusja na temat satanistycznej grupy, którą w obronę wzięła właśnie Komisja Europejska. Pan poseł Poręba, europoseł do Parlamentu Europejskiego, napisał stosowne pismo o wyjaśnienia. Do tej pory czekamy, informacji na ten temat nie ma, ale wystarczyło, że polski sąd zadecydował w sposób niewłaściwy według Komisji Europejskiej, aby Komisja Europejska w ciągu kilkunastu godzin skrytykowała to, co się w Polsce dzieje, mówiąc, że każdy pseudoartysta, także taki, który obraża katolików, obraża Kościół katolicki, może publicznie głosić to, co chce.
A ja chciałam panu bardzo podziękować za to, że pana wiara i to, że pan nie wstydzi się wiary wyznawać w miejscach publicznych. I właśnie dzięki takim ludziom jak pan, to jest świadectwo obecności Polski w Europie. Właśnie no, tacy ludzie jak pan.
To przepięknie po prostu,
tak. Ja się bardzo wzruszyłam, bo to znaczy, że po prostu, że Polacy ciągle są zauważalni przez to, co dla nas jest najważniejsze, przez wiarę i wierność Panu Bogu. Dziękuję panu bardzo za to.
Ja, jeżeli można, też odniosę się do tego, co powiedział pan poseł Jaworski, bo to właśnie bardzo, bardzo ważna rzecz, mówić o obronie krzyża i o tym, co Unia Europejska proponuje, w jaki sposób Unia Europejska się zachowuje i w jaki sposób też sama sobie zaprzecza, czy może nie sobie, ale temu dorobkowi kultury prawnej europejskiej, bo otóż Europejska Konwencja Praw Człowieka, o której mówiliśmy, rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału, a teraz może powiem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która wprost gwarantuje każdemu swobodę sumienia i wyznania. I ta konwencja w artykule 9 mówi również, że owszem, dopuszczalne są ograniczenia w uzewnętrznianiu swojej wiary, swoich przekonań, ale tylko na zasadzie wyjątku i tylko w szczególnie określonych przypadkach, które dotyczą obrony porządku publicznego, moralności, bezpieczeństwa lub ochrony praw innych osób, czyli zasadą dla człowieka, przy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli tej podstawowej grupie wolności i swobód obywatelskich, jest prawo uzewnętrzniania swoich poglądów, czyli na przykład noszenia krzyżyka na piersi, zawieszenia go w na uniwersytecie, w szpitalu, w szkole. To jest zasada. Ona może ulec ograniczeniu, na przykład gdyby to ingerowało w wolność innej osoby. Czyli gdyby ktoś narzucał cokolwiek, kiedy ja bym powiedział, ty masz przed tym krzyżem klęczyć się i się modlić, to wtedy ja bym ograniczał wolność tej osoby. Ale fakt, że ja noszę krzyż, że ja jestem katolikiem, że ten znak, widomy znak mojej wiary jest zawieszony w urzędzie publicznym, to nie jest żadne ograniczenie praw czy wolności. I jeszcze raz wrócę do tego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Praw Człowieka, który jeden z sędziów, sporządzając zdanie odrębne, które było, powiedziałbym, idące jeszcze dalej niż to rozstrzygnął Trybunał Praw Człowieka, powiedział rzecz bardzo ważną i wydaje mi się, że powinniśmy z tego wychodzić, prowadząc jakąkolwiek dyskusję w obronie krzyża, w obronie wartości chrześcijańskich. Otóż jest kilka światopoglądów takich przyjmowanych tutaj w cywilizacji zachodniej, jak chrześcijaństwo, jak islam niestety, który się szerzy, jak laicyzm czy ateizm, i każdy z tych poglądów powinien być traktowany równoważnie. A to, co dzisiaj nam próbuje zaoferować laicka Europa, to jest takie nachalne indoktrynowanie, taki nachalny sekularyzm, czyli narzucanie pozostałym osobom, które mają inny światopogląd, swojego spojrzenia na rzeczywistość. I to jest przejaw nietolerancji. Czyli jeżeli ktoś nam mówi, schowajcie krzyż, schowajcie się do kościołów, macie prawo wierzyć u siebie w domu, to my możemy powiedzieć, ty jesteś nietolerancyjny, bo ja ci nie zakazuję, ja ci nie mówię, wierzysz, nie wierzysz, co ty robisz, w jaki sposób się zachowujesz, czy przestrzegasz dekalogu, czy nie. Ale nie zabraniaj mi tego, żebym mówił, że jestem katolikiem, żebym dawał świadectwo tej wiary, żebym chciał, żeby na kościele czy w szkole był znak krzyża. I ja ci nie zabraniam robić tego, co to ty uważasz, że mieści się w pojęciu twojej swobody i wolności, ale ty mi również nie zabraniaj. Więc jeżeli ktokolwiek będzie nam mówił, że nie możemy prezentować swoich poglądów, to mówmy mu, że to jest nachalny, indoktrynujący sekularyzm i to jest przejaw nietolerancji w stosunku do nas, do katolików.
I też ad vocem tego, co pan mecenas mówi, powstał w Sejmie tak zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. Co to za zespół?
Rzeczywiście w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to, co się dzieje w polskim parlamencie, jest już tak bardzo dziwne i niebezpieczne dla ogólnych spraw dotyczących naszego życia religijnego, że musimy taki zespół powołać, aby oficjalnie przeciwstawiać się próbie ateizacji naszej ojczyzny. Od pewnego czasu doskonale widzimy, jak wulgarne, jak dziwne, bezprawne są wystąpienia niektórych posłów z ugrupowań lewicowych, jak potrafią tak naprawdę szydzić z Kościoła katolickiego, ale także z ludzi wierzących właśnie z mównicy sejmowej. jak idzie sprawa zmiany prawa, na którą katolicy nie mogą się zgodzić. Zaczynając od spraw takich jak problemy z nauczaniem religii w szkołach, problemy z przestrzeganiem konkordatu, próbą dyskryminacji Kościoła w związku z tą komisją, nad którą w tej chwili trwa dyskusja, ale także nad takimi zapisami, które dotyczą chociażby finansowania z naszych pieniędzy, rzeczy, na które godzić się nie możemy, jak aborcja, czy jak właśnie in vitro, czy próby dalej idące, chociażby zaczęło się także mówić o eutanazji i tak dalej, i tak dalej. I w związku z powyższym, że te dyskusje zaczęły właśnie być z sali posiedzeń, z mównicy sejmowej, my musimy od razu reagować jako katolicy i dlatego ten zespół został powołany, a o tym, że mamy na co dzień co robić, no to chociażby ten przykład, o którym mówił poseł Bartosz Kownacki, dotyczący zdjęcia krzyża w uczelni wyższej w Bydgoszczy, ponieważ akurat rektor miał takie widzimisię. Oczywiście temat najbardziej daleko idący i najbardziej pokazujący to bezprawie, które dzieje się w stosunku do katolików, no to jest temat telewizji Trwami Radia Maryja. I tutaj widzimy tak naprawdę otwartą wojnę z katolikami, z Kościołem, w której kilka osób wybranych politycznie, z namaszczenia politycznego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, nie zważa na miliony podpisów, nie zważa na miliony czy setki tysięcy osób biorących czynny udział w marszach w obronie telewizji Trwam w całej Polsce i na miliony osób, które tą akcję popierają, którzy uważają, że są poza prawem, ponieważ mają akurat taką, a nie inną opiekę ze strony osób obecnie rządzących. I w tym momencie musieliśmy także interweniować i dlatego robimy te marsze, robimy różnego rodzaju inne akcje pokazujące dyskryminację nas, katolików, ale także, i to trzeba z całą mocą powiedzieć, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest wszystko, na co te osoby stać, bo już widzimy, że jeżeli mogłoby się tak zdarzyć, że moglibyśmy wywalczyć właśnie kwestię tego, żebyśmy na przykład dostali miejsce na multipleksie, to już wprowadzono rażącą dysproporcyjnie w kwestię finansową, pokazującą, że ci, którzy do tej pory dostali koncesję, to dostali ją, można powiedzieć, prawie że za darmo, bo została ona rozłożona na kilkadziesiąt rat, a ci, którzy w tej chwili będą taką koncesję mogli uzyskać, będą musieli płacić kilka razy więcej i takie możliwości mieć nie będą. Czy to nie jest dyskryminacja? To jest konkretny przykład dyskryminacji katolików w Polsce.
Jeżeli można, ja też jeszcze powrócę do kwestii...
Czy mógłbym na chwilę przerwać tylko, bo jeszcze wrócimy do tej kwestii. Połączył się z nami ojciec dyrektor, ojciec dr Tadeusz
Rydzyk. Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, ja proszę o ten głos. Dlaczego? Dlatego, żeby podziękować państwu. Podziękować wszystkim ludziom, katolikom świeckim, bardzo gorąco, za obronę wartości katolickich, za obronę wartości ewangelicznych, za obronę tych swobód demokratycznych w Polsce, bo to jest, wy to robicie. Przecież moglibyście tego nie robić. I czy to nie jest naprawdę coś tak pięknego, za co należy dziękować Panu Bogu? Ludzie świeccy upominają się o Kościół i za to wielkie dzięki. To są konsekwencje tego wychowania z domu, myślenia gdzieś w dzieciństwie, może już w młodości, tych oaz, przyjęcia, rzeczywiście potraktowania poważnie spraw wiary, Ewangelii, nauczania Chrystusa. I bardzo poważne potraktowanie miłości ojczyzny, patriotyzmu. Gratulacje, gratulacje i dzięki wielkie Państwu w studiu i wszystkim, którzy to organizują w Polsce. To, kochani, Wy nas wszystkich zachęcacie. Ale na Was patrzy też świat. Patrzy świat. I widzi to. Bardzo wielu ludzi, do nas przyjeżdża dużo ludzi i ci, co przyjeżdżają, oni są zadziwieni i zbudowani, patrzą na Polskę. Bo te problemy laicyzacji, powiedziałbym niszczenia Kościoła, niszczenia ewangelicznych wartości są w całym świecie w tej chwili. To jest i w Ameryce, i w Hiszpanii, i w Anglii, i we Francji. Jak to jest, pokazał też ten kongres międzynarodowy z 5 kontynentów prelegenci w ubiegłym tygodniu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. To przerażenie budzi. Przerażenie budzi to, co oni mówili, co wyprawia ta lewica. Bo to jest lewica. U nas ta lewica, to jeszcze ci ludzie służący tej lewicy, oni jeszcze potrafią ślub wziąć kościelny przed wyborami, oni jeszcze pokażą się w kościele do księży biskupów. Ale to jest tylko taktyczne, żeby zmylić katolików i żeby ci katolicy ich wybierali. A widzimy po owocach, widzimy, że to jest coś innego. Tym bardziej dziękuję. Dziękujemy i dziękujemy tym, którzy te marsze robią. Ci, którzy podpisy zbierają, którzy idą do drugich ludzi i budzą, którzy mają odwagę rozmawiać, ale prosimy, rozmawiajcie z wielkim taktem. Nigdy emocjonalnie, jakoś tak bardzo, z wielką kulturą, z poszanowaniem rozmówcy, nawet gdyby tej osoby człowieka, nawet gdyby on miał zupełnie inne poglądy. Uszanujmy go. Uszanujmy człowieka. Każdy człowiek to Boże dziecko. Tak może. Trzeba się pomodlić za niego. Trzeba go wezwać mocy Bożych, żeby tam Pan Bóg zadziałał. Bo to są szatańskie już działania w świecie. Ale i na Polskę to przyszło bardzo mocno. Widać, jak niszczą. Widać, jak niszczą, jak się nie liczą z episkopatem. Patrzy, przecież to chociażby to in vitro, aborcja, prawda? Te związki partnerskie. Rozwalić Kościół od strony, powiedziałbym, zniszczenia obyczajów. Zniszczenia kultury chrześcijańskiej. Ale z kolei widzę, że budzi się Polska. Tak, ten pierwszy marsz to był Obudź się Polsko, ten wielki marsz. A teraz bardzo mi się podoba też to hasło. Piękne, żeście Państwo podali hasło do Gdańska. Powstań Polsko, skrusz kajdany. Właśnie nie wchodźmy na własne życzenie w zniewolenie. Trzeba skruszyć tej kajdany kłamstwa, manipulacji, prawda, tego wszystkiego. To są chyba wszyscy widzą, jakie. To są kajdany zatruwania ducha narodu. To jest najgorsze zniewolenie później, prawda? To jest najgorsze. Także, bo dorobić się można, materialne sprawy można się dorobić, ale jak się to zniszczy w narodzie, to jest straszne. To widzimy, jak to jest zniszczony ten duch w innych krajach. Jeszcze raz bym radził wszystkim słuchaczom posłuchać tych wykładów, czy to z Anglii, czy z Hiszpanii, czy z Australii, czy z Ameryki, czy z Francji, czy z Niemiec, z różnych, czy z Filipin, jak były teraz ci prelegenci. No coś niesamowitego. To niszczenie idzie na cały świat, tego ducha. To idzie. I tylko Kościół katolicki można nas uratować. Człowiek bez wiary ginie. Człowiek bez wiary ginie. Warto przeanalizować sobie to tak to historycznie, popatrzeć, jak to wyglądało. I my tu jeszcze mamy wiarę i Polskę, żeby uratować. O to chodzi. Dlatego potrzebne są media też. To odbieranie nam mediów to jest po to, żeby nas zupełnie zniszczyć, żeby nie było tego dialogu, żeby Polacy nie mogli komunikować, żeby tylko była ta manipulacja, zmiażdżenie umysłów i serc, tak bym powiedział w skrócie. I dlatego jeszcze raz wielkie dzięki. I dzięki ogromne tym, którzy organizują te marsze. Raz po raz przychodzą do nas, mówią nam, że szkoda, że nie można wszędzie być. ale chociażby teraz, prawda, ostatnia sobota, prawda, w diecezji sandomierskiej i w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Niesamowite marsze, prawda, przepiękne, tak. I teraz następny w Gdańsku. Niech idzie ten wiatr od morza, ten dobry wiatr na Polskę. No a ten marsz 29, przynajmniej 500 000 ludzi. Jaka kultura wysoka. Przepiękna kultura. Albo ten marsz niepodległości z tymi styloma prowokacjami. I ludzie się nie dali sprowokować. Ludzie wyzywani od faszystów, od jakichś nacjonalistów i to niczego podobnego nie było. Próby delegalizacji organizacji, które po polsku chcą myśleć. To jest przecież, to kochani, to jest totalitaryzm. Tego aż tak nie wiem, czy było w komunizmie. Zależy w których latach. No, i to, co teraz idzie. My nie występujemy przeciwko ludziom, nawet tym rządzącym. Występujemy przeciwko i piętujemy zło. Zło. My nienawidzimy zła, grzechu, ale nie grzesznika. Grzesznika chcemy pozyskać dla Chrystusa i do tego, żeby był szczęśliwy. Wobec Boga nie jest się szczęśliwym. Jeszcze raz wielkie dzięki i zapraszamy na te marsze również do Gdańska. W kościele świętej Brygidy się zaczyna. Piękny kościół z tradycjami. Zapraszamy bardzo gorąco. O godzinie 12:00 powiedzcie jedni drugim. Gdańsk. No i następne miasta. No a na przykład z tymi manifestacjami, gromadzeniem się ludzi, organizowaniem, a zorganizowanie, jak mówił ksiądz arcybiskup Głódź, Leszek Sławoj Głódź, przynajmniej 10 000 ludzi w tym, w Rzymie, tak szybko zorganizowani i to przepiękne świadectwo dane. Tam patrzyli na nas, tam patrzył świat, patrzył Ojciec Święty, patrzył Watykan na nas i takie piękne świadectwo tych wszystkich, którzy tam byli. To jest praca ogromna Polaków. I widać, jacy ci Polacy są. Też nie dajmy sobie wmówić, że Polacy to takie nic, że to tacy okropni ludzie i tak dalej, to co nam wmawiają cały czas. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i jeszcze dzieci i młodzież pozyskujmy. Dzieci i młodzież na przeróżne sposoby. Dobra książka, dobra rozmowa, z miłością zawsze. I pokazać, że bez Pana Boga człowiek ginie. Jeszcze raz ogromne dzięki i alleluja i do przodu. Nie wiem, jak Wam dziękować Pani i Panom i wszystkim, bo tam to jest trójka, a tak to jest dużo. No i jutro też w Sejmie, prawda, komisja i znowu, że tej cyfryzacji o godzinie 14:00 w telewizji Trwam będziemy to transmitować, znowu cyfryzacja. Myślę, że dotknięta będzie też sprawa telewizji Trwam. To jest jawna dyskryminacja. To, co robią, to słów brakuje. Absolutnie oni nie chcą dać. To jest taka bolszewia, że szkoda gadać. No. Dziękuję serdecznie.
Trzeba nam dziękować.
Ale ludzie, proszę panią, ludzie, Pan to Bóg, tak, i ludzie.
Ja wiem,
ale
to nasze.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I trzeba Polskę odzyskiwać. Wolność nie czy wystarczy raz zdobyć, trzeba ją stale zdobywać. Dziękuję pani bardzo i męża proszę pozdrowić, dzieci. Szczęść Boże i Pan z wszystkim, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Przecież to nasza ojczyzna i nasz Kościół i nasz obowiązek, więc myślę, że żadne podziękowania nam się nie należą, bo przecież w rodzinach też jakby czujemy się zobowiązani do wzajemnej troski o siebie i myślę, że nikt nie myśli w rodzinie o podziękowaniach. To jest tak naturalne po prostu, że troszczymy się o rodzinę, troszczymy się o tych, o których kochamy i tak samo naturalna musi być ta nasza troska o Kościół, który jest nasz i o Polskę, która też jest nasza. Także...
A propos też tej wypowiedzi ojca dyrektora na temat hasła Powstań Polsko, Skrusz, Kajdany. Dlaczego takie hasło? Kto to wymyślił?
Wymyślił to mój mąż, Andrzej Kołakowski, bo myśleliśmy długo o tym, jakie hasło i nic nie przychodziło do głowy takiego, co by od razu nas zgodziło. I jak on to powiedział, mówię, od razu po prostu pomyślałam, no wspaniałe, świetne hasło, najlepsze i jakoś tak przyjęliśmy to. A dlaczego? To myślę, że już na początku dzisiaj wyjaśnialiśmy, dlaczego to hasło Powstań Polsko, skóż kajdany, bo po prostu jesteśmy w niewoli, my tak to czujemy. I tu chciałabym jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz. Nam się często odmawia prawa do głoszenia pewnych poglądów, do tego, żebyśmy mieli własne zdanie na pewne zjawiska. A władza nie w końcu zacznie akceptować to, że my mamy własne poglądy i możemy widzieć pewne problemy zupełnie inaczej niż widzą to rządzący.
Pan poseł Andrzej Jaworski?
Ja tylko może jeszcze do jednej wypowiedzi ojca dyrektora, że tak naprawdę my pokazujemy, że jesteśmy katolikami nowoczesnymi, bo chociażby ta ostatnia pielgrzymka, wspaniała pielgrzymka w Watykanie pokazała, że korzystaliśmy ze wszystkich najnowocześniejszych środków komunikacji i rodzina Radia Maryja świetnie poradziła sobie w podróży lotniczej, wynajmując samoloty, korzystając z tych połączeń, które były ogólnie dostępne, no to pokazuje, że tak naprawdę potrafimy korzystać z tego, co Pan Bóg nam dał, a człowiek, że tak powiem, zrealizował. Przypomnę także, że manifestowaliśmy, bo tym czasami zapominamy, w Brukseli, także ta nasza manifestacja w Brukseli w obronie telewizji Trwam także zrobiła duże wrażenie członkach Parlamentu Europejskiego, ale także na mieszkańcach Brukseli, że przyjechali Polacy nie manifestować tak jak inni mieszkańcy Europy w sprawie jakichś ekonomicznych problemów z pieniędzmi, ale przyjechali manifestować pod Parlament Europejski w związku z dyskryminacją, w związku z tym, że nie mogą otrzymać telewizji na multipleksie cyfrowym, co wzbudziło ogólne zdumienie, że tak duża grupa przyjechała i tak wspaniale, tak radośnie manifestowała, bo były wspaniałe też pieśni, piosenki. Tutaj pani Ania nam załatwiła wspaniały zespół młodych ludzi z Niemiec, Polaków, którzy mieszkają w Niemczech, którzy wspaniale rozgrzewali tą atmosferę. Więc tak naprawdę my, katolicy, jesteśmy naprawdę otwarci, jesteśmy gotowi do wzięcia wielu spraw w swoje ręce z pełną odpowiedzialnością, ale cały czas niestety w tych warunkach, jakie obecnie są, musimy o to walczyć i to jest smutne. Mam nadzieję, że w końcu dojdzie do sytuacji takiej, że wygramy wybory i że będziemy mogli zajmować się rozwojem naszego państwa, zajmować się tym, aby każdy mógł godnie żyć, a nie ciągle zabiegać o sprawę najbardziej, wydawałoby się oczywiste, najtrudniejsze do załatwienia.
Ja tylko sprostuję. Ja nie załatwiłam zespołu z SN Młodzieżowego, tylko oni sami bardzo chcieli przyjechać. Że w SN mamy przyjaciół, to jest jedna sprawa, ale to, że ci młodzi ludzie z tego zespołu bardzo chcieli sami przyjechać, ich nie trzeba było namawiać ani załatwiać, to po prostu...
Przy okazji pozdrawiamy ten zespół.
Tak.
I wszystkich, którzy byli na wszystkich naszych manifestacjach w Polsce, za granicą. I jeszcze raz zachęcamy do przyjazdu do Gdańska w najbliższą sobotę, godzina 12, Bazylika Świętej Brigidy. Bazylika Świętej Brigidy jest tutaj, tuż przy, można powiedzieć, przy dworcu głównym PKP Gdańsk Główny, także ci, co przyjadą pociągiem, czy przyjadą PKS-em, to właściwie to jest no, kilka minut spacerkiem, a także zachęcamy tych, którzy mogą, żeby przyjechać i swoimi samochodami, i autokarami do Gdańska. Do zobaczenia w sobotę o godzinie 12.
A może, powiedziałeś teraz o autokarach i o samochodach, to może jednak tą właśnie kwestię techniczną przy okazji, jak mi przyszło do głowy,
proszę właśnie, bardzo, jeżeli chodzi o parkingi.
Bardzo duży parking w Gdańsku jest przy kościele Świętej Barbary. To jest ulica Długie Ogrody. Tam jest bardzo, bardzo długi parking, tam się zmieści bardzo dużo samochodów.
A czy autobusy też się tam mieszczą?
Autobusy też. Tam jest też miejsce parkingowe dla autobusów. Również przy Placu Zebrań Ludowych jest dosyć duży parking. W soboty wszystkie parkingi w Gdańsku są bezpłatne. Te, które są w mieście, to są bezpłatne parkingi. Jest duży parking naprzeciwko Gdańszczanie wiedzą, gdzie jest lot. To jest taki budynek pomarańczowy w centrum Starówki przy Bramie Wyżynnej. I tam są dwa parkingi. Jeden jest na targu rakowym, dobrze mówię, tak? A drugi parking jest w miejscu, gdzie on jest widoczny, gdzie kiedyś była taki pasaż handlowy Gildia, ale to w okolicach lotu, tam wszyscy wyjaśnią, gdzie jest, to jest też bardzo duży parking, gdzie zmieści się sporo samochodów.
Ja może dodam, że dla tych zorganizowanych grup, które będą przyjeżdżały autokarami, że kierowca najlepiej, kiedy wysadzi wszystkich jak najbliżej Bazyliki Świętej Brygidy, bo tam można podjechać, można powiedzieć, że tuż pod samą Bazylikę, a następnie należy się umawiać właśnie z kierowcą na jednym z tych parkingów, dlatego że warto po marszu przejść się na spacer, przejść wspaniałym Gdańskiem, ulicą Długą, Długim Targiem, na ten parking, o którym mówiła pani Ania. Jestem przekonany, że będzie wspaniała pogoda i wspaniała atmosfera, że będziemy mogli pokazać, że my, katolicy, jesteśmy większością i że mamy prawo domagać się praw dla nas.
A jeżeli nawet nie będzie pogody, to
będzie,
ja tak sobie
pogoda,
myślę,
ale
gdyby nie było pogody, to ja tak sobie myślę, że w przyszłym roku jest rocznica powstania styczniowego. Ci ludzie zaczynali powstanie wtedy, kiedy była fatalna, najgorsza pogoda i się nie wahali. Powstańcy listopadowi to samo, także nie zważajmy na pogodę. Polska jest warta tego, żeby dla niej zmoknąć, zmarznąć, żeby się wymęczyć.
Nawet tak troszkę żartując, z punktu widzenia logiki pogoda będzie, jeśli Pan Bóg da nam żyć. To bo pogoda zawsze jest i dlatego... Ale życzymy naprawdę dobrej pogody, oczywiście. Pan poseł Bartosz Kownacki.
Jeżeli można, chciałem ojcu dyrektorowi też bardzo podziękować za to bardzo ważne i piękne słowa, ale też podziękować chyba w imieniu nas wszystkich i tych, którzy tutaj są w studiu i tych, którzy w tych marszach uczestniczą, bo nie byłoby nas tutaj, nie byłoby nas na tych marszach, gdyby nie ci, którzy nas wychowywali, gdyby nie ci, o czym mówił ojciec dyrektor, gdyby nie ci, dzięki którym mamy takie przekonania, takie poglądy. Chcemy bronić wartości chrześcijańskich, chcemy bronić ojczyzny. Im trzeba w pierwszej kolejności podziękować. Bez nich na pewno nie bylibyśmy tak ukształtowani. A to jest o tyle ważne, ja jeszcze pozwolę sobie przejść do kwestii związanych właśnie z obroną wartości, z obroną krzyża, bo często używa się takiego bardzo demagogicznego i niesprawiedliwego argumentu. A co wy o tym krzyżu, co wy o jakiejś tam telewizji, o czymś? Wy się zajmijcie gospodarką, tym, żeby ludzie mieli pracę, że prawda, to kolejne zakłady upadają. Takie argumenty w stosunku do mnie w Bydgoszczy padały. A co ty jakimś krzyżem się zajmujesz, tutaj nam zakłady pracy upadają. Tak jakby była alternatywa między tymi dwoma rzeczami. Przecież to jest oczywiste, że my musimy zajmować się z takimi sprawami, powiedzmy, codziennymi, przyziemnymi, jak gospodarka, jak bezrobocie, jak to, że ludzie mają problemy i im pomagać. Ale to nie jest alternatywa. To jest tak, że trzeba się i tym zająć, i tym, tą sferą duchową, czy sferą wartości, sferą kultury, sferą tożsamości historycznej. Bez tego nie będzie tych dwóch rzeczy. Dlatego, że jeżeli nie będziemy myśleli kategoriami narodowymi, kategoriami sprawiedliwości społecznej, społecznej nauki Kościoła, to właśnie wtedy tych zakładów pracy nie będzie, to właśnie wtedy ludzi potrzebujących pozostawimy samych sobie, więc nie dawajmy się zwieść temu demagogicznemu, tej demagogicznej argumentacji i takiemu stawianiu alternatyw. To nie są alternatywy. Cyprian Kamil Norwid powiedział, że naród bez historii to jak człowiek, który utracił pamięć. Naród bez historii, czyli bez tej całej swojej tożsamości, przez tego bagażu doświadczeń, bez religii katolickiej, jeżeli mówimy o Polsce. Jak wyglądałaby Polska bez tego całego bagażu? Dlatego jedno i drugie jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, co nas doprowadziło do tego punktu, którego jesteśmy w historii. Szanujmy naszą historię, tradycję, szanujmy naszą wiarę, bądźmy, umiejmy o niej świadczyć, ale oczywiście też myślimy o sprawach dnia codziennego, o tym, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby mieli co do garnka włożyć. To nie są alternatywy. Nie dajmy zwieść się w taką propagandę, że to Prawo i Sprawiedliwość, ta prawica, no to może oni porządnie, ale nie zajmują się tymi sprawami bardzo ważnymi dla zwykłego człowieka. Zajmować się należy jednym i drugim i to staramy się w miarę swoich możliwości robić w takiej codziennej pracy.
23:35. Dobiegamy powoli już zakończenia tych rozmów, ale jeszcze proszę Państwa tutaj o podsumowanie, o te końcowe zdania, te, które powinny jeszcze wybrzmieć w tym programie. Bardzo proszę, Pani Anna Kołakowska.
Kiedy pan Bartosz Kownacki dziękował tym, którzy byli przed nami, przypomniałam sobie, i może to właśnie powiem na zakończenie, że pierwszym Marszu Gdańskim na czele naszej demonstracji szedł z nami major Waldemar Szoskiewicz, świętej pamięci, już teraz zmarł w ubiegłym tygodniu, major Narodowych Sił Zbrojnych. On miał 86 lat i chorował ciężko na raka. Chorował, przeszedł 3 więzienia, Gestapo, NKWD i UB. I z laseczką szedł sobie z nami przy banerze. Są zdjęcia piękne, jak major Szoskiewicz z nami idzie. I myślę, że jego przykład jest tutaj najlepszy, że po prostu, że po pierwsze był to marsz wielopokoleniowy, to jest jedna sprawa, ale to, że ta walka o dobro ojczyzny, ona nie ma granic. Na pewno wiek nie jest tą granicą. I że ona łączy pokolenia, ta troska o Polskę. I myślę też, że jeśli major Szoskiewicz mógł z nami iść, on w pewnym sensie prowadził ten pochód. Był też dla nas takim wzorem moralnym i może dlatego też można powiedzieć, że on prowadził ten pochód, to myślę, że i nam nie zabraknie siły, determinacji do walki o wolną Polskę i o świętą wiarę katolicką.
Pan mecenas Bartosz Kownacki?
Ja może tak krótko podsumuję. To już było wielokrotnie tu powiedziane, ale rzecz bardzo ważna. My zachowujmy się tak, módlmy się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga. Jak kładziemy się spać, jak wstajemy rano, jak idziemy na mszę świętą, jak odprawiamy koronkę, módlmy się, jakby to tylko od Pana Boga zależało. Ale pracujmy tak, jakby wszystko zależało od nas. Czyli to nie, sama modlitwa nas nie usprawiedliwi. Dlatego to jest tak piękne. Jest msza święta w trakcie marszu. Modlimy się tak, jakby to wszystko zależało od Pana Boga, ale jesteśmy na tym marszu. Idziemy, pokazujemy, organizujemy go. Czyli pracujmy tak, jakby to wszystko zależało od nas. A módlmy się tak, jakby zależało wszystko od Pana Boga, a wtedy nam się uda. I w sprawie telewizji Trwam, i w sprawie multiplexu, i w sprawach ojczyzny też wtedy będzie wszystko dobrze.
Bardzo dziękuję. I pan poseł Andrzej Jaworski.
Ja już na koniec chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do organizacji tych marszy, które miały miejsce i tego, który będzie miał miejsce w Gdańsku. I jeszcze raz wszystkich serdecznie zaprosić. Wiem, że są różne problemy, że mamy różne zajęcia, natomiast są takie momenty, kiedy musimy dać trochę od siebie. Teraz wystarczy dać tylko trochę czasu, a jak teraz tego czasu trochę od siebie damy, to na pewno będzie tak, że będzie nam się żyło lepiej, nam, wszystkim katolikom, wszystkim Polakom w naszym własnym kraju. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam do Gdańska w najbliższą sobotę na godzinę 12 do Bazyliki Świętej Brygidy.
Bardzo dziękuję Państwu tutaj zgromadzonym, a przypomnę, że na programie Rozmowy Niedokończone byli Państwo Anna Kołakowska, pan poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości oraz pan poseł Andrzej Jaworski z Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze pan
bardzo
poseł.
Dziękuję, proszę Państwa, już na koniec, już nie o tych sprawach, tylko wiem, że słucha nas też pani Ula z przychodni na Żoliborzu w Warszawie. To jest przyjaciółka mojej mamy po bardzo ciężkiej chorobie, operacji nowotworowej. Bardzo bym prosił też o modlitwę, o wspomnienie i bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
I w jej intencji między innymi też będziemy modlić się już za chwilę w modlitwie na zakończenie dnia. Bardzo dziękuję Państwu tutaj zgromadzonym, jak i wszystkim Państwu słuchającym nasze rozmowy, wszystkim Państwu, którzy dodzwonili się, choć było bardzo dużo telefonów, jesteśmy tego świadomi, ale dziękuję tym, którym jakoś dano było za te cenne głosy, za ten czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.